Radio na Fali, w audycji Hiperprzestrzeń, a na imię Tomek. No, wysłuchać oczywiście Hiperprzestrzeni, oprócz tego, że w Radiu na Fali, to retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Także pozdrawiam słuchaczy Radia na Fali oraz Radia Paranormalium. Zapraszam, słuchajcie, zapraszam wszystkich, co się dzieje, jak zwykle coś z lasem, no bo to takie leśne radio, kurczę, powrót do natury, słuchajcie, nowe technologie, nowe definicje rzeczywistości, o tym dzisiaj będzie, słuchajcie. A ja przy okazji, że pozdrawiam oczywiście słuchaczy Radia na Fali, Radia Paranormalium, no to oczywiście pozdrawiam wszystkich sponsorów Radia na Fali, Pisynow, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam wszystkich oczywiście do wspierania radyjka. No oczywiście zapraszam na Facebooka radia, żeby sobie tam wbijać i robić szeptaną, pantoflową promocję pośród swoich znajomych. Albo i nie, bo może zbyt kontrowersyjne treści. Dobrze, żartowałem. Oczywiście zapraszam po prostu. Mam oczywiście Twittera. Ja jak zwykle, to jest taki pokręcony adres, słuchajcie, każdy kto twituje, idźcie do Pichonta, tam znajdziecie linka, albo jakoś tak, albo ja może potem powiem po prostu, jak brzmi ten adres na Twitterze Radio na Fali. No oczywiście zapraszam wszystkich na czata Radio na Fali, jakby co, ja tam zaraz się pojawię. Nie wiem, czy będzie dużo linków dzisiaj, bo to właściwie chciałbym się pozastanawiać, opowiedzieć kilka rzeczy, przede wszystkim jedną taką bardzo... No, być może ekscentryczną, być może szaloną, bardzo egzotyczną, być może dla niektórych teorię atmosfery dookoła Ziemi. Czy to jest prawda, czy nie? I don't know. Tego się nie wiem. Się dowiemy, pomyślimy na ten temat. Także dzisiaj troszkę takiej szalonej teorii, nie tylko, być może pojawi się trochę więcej teorii dookoła tego. No, troszkę o innej perspektywie, o tym, jak głęboko może się zmienić świat, w jaki sposób... troszkę energii, tak troszkę w nawiązaniu do wolnej energii. No i o takich właśnie historiach dzisiejsza hiperprzestrzeń, moi drodzy, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, żebyście sobie odkręcili radio. nie będę tak mówił. Tak mówi książę Edward w swojej audycji. Etykieta zastępcza, gdzie aksamitny głos speakera. Czy jakoś tak. Pozdrawiam księcia Edwarda, oczywiście. Pozdrawiam Pichonta, pozdrawiam Michała, jeżeli słucha teraz, a ja przypominam, że oczywiście teoria chaosu już za tydzień w Radiu na Fali. Także zapraszam. Też retransmitowana w Radio Paranormalium. A ja zanim zacznę tą całą, te wszystkie opowieści, słuchajcie, daj las, po prostu leśne radio. A my jesteśmy w lesie i słuchamy Radia na Fali. Znaczy ja mówię w Radiu na Fali, na imię mam Tomek, a wy oczywiście słuchacie Radia na Fali z naszej hiperprzestrzeni retransmitowanej w Radiu Paranormalium. No i dzisiaj słuchajcie, no taka w ogóle ciekawa teoria. Bo to w ogóle wiele kroków prowadzi, jak to mówią, nie wiem, było takie powiedzonko, że wiele dróg prowadzi do Rzymu. No i to jest trochę tak, że czasami się zastanawiam nad wieloma sprawami, to tak w ogóle wychodzi, że wiele kroków prowadzi dokładnie w tą samą stronę, jak z tym Rzymem przysłowiowym. No i gdzieś tam po drodze trafiłem na bardzo ciekawą teorię. Teoria w ogóle taka dosyć, można powiedzieć, z punktu widzenia człowieka współczesnego, wychowanego na elegancką i paradygmacie współczesnej nauki, być może bałwochwalcza, przerażająca i no w ogóle godna prawie, że spalenia na stosie. Niemniej taka dosyć egzotyczna idea, tłumacząca skąd się bierze atmosfera i w ogóle życie na planecie Ziemia. No jest to dookoła tej teorii kilka takich, można powiedzieć, naukowych rzeczy. Może nie tyle właśnie naukowych. Takiej nauki, która została wymyślona, zrobiona, opracowana jakieś może 100 lat temu, 150 lat temu przez właśnie tych szalonych wynalazców, o których za jakiś czas będę opowiadał w Radiu na Fali, będę opowiadał, proszę Państwa, ale to dopiero za jakiś czas, a o tym na Facebooku radiowym i tak dalej. Wszystkie informacje będą na bieżąco. No i ta teoria atmosfery polega, no może teoria atmosfery, może nie najlepiej, to no, użyjmy tej nazwy po prostu, teoria atmosfery, mówi o tym, skąd się bierze właśnie atmosfera dookoła Ziemi i że jest to zupełnie coś, no zupełnie coś innego niż byśmy się spodziewali, można powiedzieć kompletnie szalonego, no ale żeby, że tak powiem, ugryźć tą teorię, skąd i się to wszystko bierze i tak dalej, trzeba by zacząć od konceptu, kim właściwie jest człowiek, bo ta teoria jest taka dosyć holistyczna, można powiedzieć, i zahacza o bardzo wiele tematów, właściwie zahacza o wszystkie tematy. I to jest kolejna taka przerażająca rzecz w tej teorii, że no, chcąc, nie chcąc, zajmuje się tłumaczeniem właściwie wszystkiego i można znaleźć tam wytłumaczenie wszystkiego. Taka w dzisiejszych czasach bardzo chyba niepopularna historia, kiedy jakieś prawo może tłumaczyć wiele, wiele zjawisk. Wygląda to niezbyt normalnie, bo przyzwyczailiśmy się do sytuacji, gdzie każde zjawisko ma swoje osobne tłumaczenie i ze sobą jest sklejone, połączone, a jak się klei i łączy, to nie jest najlepiej, bo kurczę, co, bo nie jest najlepiej po prostu, jakoś tak. No a ta teoria mówi o czymś zupełnie, zupełnie w drugą stronę. Słuchajcie, no to może zaczniemy od tej koncepcji po prostu tak najzwyczajniej, po prostu człowieka. Jest to związane z tym, o czym mówili bardzo, bardzo dawno temu prawdopodobnie nasi przodkowie. Część z tych zapisków gdzieś tam zostało, ja o tym często gdzieś tam wspominam i gęsto. Chodzi o te wszystkie prehistoryczne konstrukcje, prehistoryczne rzeźby, prehistoryczne rysunki, dziwne znaczki. No w ogóle takie granie zawsze jest dookoła głowy aurolka, mówiąc tak brutalnie w skrócie, i zawsze coś się świeci dookoła, zawsze dookoła tej postaci coś tam prawdopodobnie mruga. No i co tu dużo mówić, po prostu słońce, które na przykład wysyła zawsze promienie, zawsze coś, co wygląda jak coś, co emituje promienie, tak najzwyczajniej się mówiąc. Narysowane kółko, a w tym kółku coś jeszcze, dookoła kółka pozostałe kółka i tak wszystko emanuje. No i jest taka starożytna koncepcja, która gdzieś tam jest powielana w takich najstarszych systemach filozoficznych, chociażby w buddyzmie i nie tylko, że człowiek właściwie jest energią, tak zwyczajnie, bo my się skupiamy tak na materii raczej, o czym ma często mówię. Coś tu się dzieje? Jakieś zakłócenia ze słońca na mikrofonie. I don't know. No i o czym to mówi? Jeszcze oprócz buddyzmu, oczywiście hinduizm, masę historii związanych z Indianami, tak zwanymi dzikimi ludami. Tak, najzwyczajniej się dzieje, mówiąc, po prostu jesteśmy pomysłem na rzeczywistość, a nie rzeczywistością. Jesteśmy po prostu kawałkiem energii i tak najprościej mówiąc, to pole dookoła nas, które jest niewidoczne, stwarza tą widoczną część. To troszkę jak z magnesami, mówiąc w skrócie, nie widzimy tego pola pomiędzy magnesami, one się po prostu albo odpychają, albo przyciągają, tak po prostu jest, albo coś innego tam dzieje w tym polu, no ale generalnie po prostu tego nie widzimy, są to moce niewidoczne, tak samo jak nie widzimy, nie wiem, strumienia wody pod powierzchnią tafli wody, czyli nie wiemy, czy prąd płynie w lewo, czy w prawo, po prostu pewnych rzeczy najzwyczajniej w sieci nie widzimy. No i skoro ich nie widzimy, to też nie potrafimy ich do końca nazwać. Na starożytne filozofie mówią bardzo często, że właśnie ta niewidoczna moc, która jest kompletnie nieuchwytna z normalnej perspektywy, jest właściwie tą najistotniejszą mocą. To jest troszkę tak, jakbyśmy nie dostrzegali potężnego magnesu po prostu dookoła, bo z pewnych jakichś tam dziwnych przyczyn jesteśmy po prostu ślepi na magnes, natomiast doskonale odczuwamy siłę oddziaływania tego magnesu i zastanawiamy się, skąd się to bierze, bo przecież nie widzimy nic, a tam coś jest, tylko że my po prostu tego nie widzimy. I to jest taka właśnie pokrętna troszeczkę od tej strony takiej bardzo konserwatywnej teoria, która wraca wszystko do góry nogami i no chociażby z tego właśnie punktu widzenia elementarnego, że jesteśmy po prostu kawałkiem energii, który się manifestuje. Tak zwyczajnie, jak troszkę z magnesami, dokładnie. Człowiek jest po prostu z energii. No i tutaj się pojawia kolejna historia, która jest związana z tym, że ta teoria, chociaż na początku być może brzmi bardzo egzotycznie dla, co po niektórych, no mam nadzieję, że nie dla wszystkich, zahacza o coś takiego, co się popularnie nazywa teorią pola. No bo jak człowiek jest z energii, to gdzieś ta energia po czymś musi płynąć, prawda? To jak z telefonem komórkowym, jak sobie taki telefon nadaje, to nadaje jakąś falę, która płynie po innej fali. Dlatego to jest takie szkodliwe przede wszystkim. No i tu się okazuje, że w kosmosie i dookoła wszędzie, no są jakieś fale, nazywamy to częstotliwościami Schumana, nazywamy to eterem. Znaczy, może nie my, ale wojsko nazywa to eterem i prawo nazywa to eterem, bo oficjalnie eter nie istnieje jako coś dookoła nas, jest, po prostu nie istnieje coś jak eter w nauce. Został zanegowany przez twierdzenie wymyślone przez Alberta Einsteina, no i współczesną fizykę, która jakby wywodzi się od całego tego twierdzenia, stwierdzili, że coś takiego jest, no nie istnieje, po prostu nie ma, proszę Państwa. Ale z kolei, kiedy zbudujemy kawałek urządzenia elektronicznego, taką małą stację nadawczą i zaczniemy nadawać sygnał, no to nagle się okazuje, że do domu zapuka nam policja i się okaże, że właściwie coś, co w fizyce nie istnieje, w ogóle nie istnieje, w ogóle tego po prostu nie ma. Istnieje jak najbardziej na papierze i no istnieje. I nawet jest przyznawana koncesja na konkretną częstotliwość, że można sobie na przykład postarać się o to, żeby wojsko albo rząd zezwoliło na to, żeby ktoś z nas mógł użyć konkretnej częstotliwości, albo niskiej, albo średniej, albo wysokiej, na falach eteru. Oczywiście eter oficjalnie nie istnieje, bo nauka oczywiście przeczy istnienie eteru. No i to jest taka sprawa związana właśnie z tą teorią atmosfery. No bo skoro człowiek jest energią, no to przecież nie można być energią po prostu tak o zwyczajnie w pustce prawdopodobnie. No nie wiem, no tak mówi ta teoria. A w ogóle tak logicznie rozpatrując, energia z reguły się porusza po czymś, bo to jest taki ładunek, który po czymś się zasuwa, w lewo, w prawo, prawdopodobnie. No i co dalej z tą teorią? No i skoro energia sobie zasuwa, no to musi być pole, po której ta energia zasuwa. To pole oczywiście w sumie jest, bo jest i strzeżone przez prawo, jest strzeżone przez policję, jest strzeżone przez wojsko i przez rządy wszelkie, wszelkich możliwej maści. Natomiast no, oficjalnie nie istnieje. No i wygląda na to, że co by nie mówić o tej teorii atmosfery, jest kolejna część tej układanki, która się zgadza z tą całą historią, czyli tak, człowiek jest z energii, jak najbardziej, proszę Państwa, no bo istnieje takie pole, po którym ta energia chodzi, pole to nazywa się po prostu eterem. No i tu znowu wskraczamy w kolejne zjawisko tak zwanej energii, można powiedzieć, no chyba, to będzie właściwie najlepsze słowo. Chociaż jest na to wiele innych opisów, bo jest to właściwie zjawisko, które występuje, kiedy są różne potencjały, kiedy coś jest troszeczkę mniej, a coś jest troszeczkę więcej, albo w drugą stronę. No i pomiędzy tym jest różnica. No i podczas tej różnicy te dwa stany zawsze próbują się wyrównać. No i albo bardzo raptownie, bo ta różnica jest bardzo niewielka i to wszystko dzieje się na niewielkiej przestrzeni, albo na niewielkim, bardzo krótkim czasie, albo cokolwiek z tych rzeczy. No albo jest to taka duża przestrzeń i nawet nie widzimy tego zjawiska, co się po prostu dzieje. Trwa to 1000 lat. 2000, 300 tysięcy, po prostu jest i tak trwa, i tak sobie leci i biegniemy, po prostu nie jesteśmy tego świadomi. No i to jest taka właśnie historia związana z energią w tym polu eteru, bo jeżeli się zakrzywi to pole, no bo pole jak każde inne można zakrzywić jakoś, jakimś oddziaływaniem, to powstaje w tym momencie taki uskok tej energii, no i się okazuje, że właściwie energii dookoła jest tyle, ile jest uskoków, a ten uskok można sobie zrobić prawdopodobnie, no jeżeli ktoś zna technologię, bardzo łatwy sposób. Takim zwykłym uskokiem, słuchajcie, jest zwykły wodospad wody, który sobie spływa z góry na dół. Taki naturalny, po prostu rosnący sobie samopas w naturze. Czyli człowiek tego nie zbudował, człowiek tego nie wymyślił, po prostu sobie jest. Jak się tak obserwuje naturę, to takich sytuacji jest ekstremalna ilość. Właściwie no, drzewo jest taką sytuacją, bo woda sobie podróżuje w środku z taką niesamowitą prędkością, po prostu z dołu na samą górę. Są takie gigantyczne sekwoje, które rosną w Stanach Zjednoczonych, w takim jednym z rezerwatów przyrody w Kalifornii. No i te sekwoje są jak potężne drzewa. No i ktoś kiedyś zbadał właśnie prędkość wody, która tam zasuwa, było to wręcz... nie mam tu żadnych oczywiście danych naukowych, ale było to po prostu potwornie szybkie, takie ciśnienia, które normalnie, no, my mamy problem, żeby pompować wodę w budynkach tak wysoko, a tu się okazuje, że drzewo samo z siebie, bez zasilania, bez bateryjki, tam nie ma silnika elektrycznego, nie ma panów techników, którzy przychodzą i sprawdzają kable, czy wszystko jest dobrze zaprogramowane, że się uda, tak po prostu drzewko sobie pompuje, tak wodę na wysokość 35 metrów, tak do góry, tak zwyczajnie. I oczywiście nie ma bateryjki, nie ma silnika, tak z natury. No i obserwujemy takie fenomeny, no i oczywiście to jest właśnie kolejna sprawa, która się wiąże z tą teorią atmosfery. Ja tak też chodzę dookoła. Słuchajcie, to ja może skrócę tą drogę, żebyśmy wszyscy byli ciągle w tej samej książce, na tej samej kartce papieru. Słuchajcie, ta teoria mówi, że to my tworzymy atmosferę i ta energia dookoła nas, kiedy jest zjednoczona, tworzy to zjawisko, które nazywamy atmosferą ziemską i to, że to się wszystko tak elegancko układa, że mamy czym oddychać, mamy jeziorko, którym możemy sobie latem popływać, mamy las, do którego możemy się wybrać, że w ogóle mamy te wszystkie fajne rzeczy, że to się w ogóle dzieje. No i jest z tym związane kilka ciekawych spraw. No i to, co teraz jakby opowiadam, no to są po prostu wszystkie sprawy, które się jakby zgadzają z tą całą, można powiedzieć, dla niektórych prawdopodobnie szaloną teorią, że to człowiek jako taka istota, kurczę, dziwna, która się manifestuje jako kawałek substancji organicznej z płucami, z nogami, rękami, głową, mózgiem, anteną w środku, no to takie coś to tworzy atmosferę dookoła Ziemi, że to nie jest kwestia tego, że na przykład, no nie wiem, no coś tam dziwnego przyciska albo odpycha, że to jest jakaś tam sytuacja techniczna, że to jest ciśnienie, że to jest jakaś próżnia, że to jest jakaś chemiczna reakcja. No nie, ta teoria to w ogóle jest taka, że tak powiem, z kosmosu wzięta, że tak powiem, kompletnie z dala od takich uniwersyteckich, naukowych rozważań. Jest to po prostu kompletnie z kosmosu. I mówi o tym, że to my właściwie tworzymy, no nie tylko człowiek, ale głównie człowiek, plus istoty żywe na tej planecie, tworzy tą atmosferę w jakiś taki dziwny sposób, tym swoim polem energii, które ma dookoła. No i z tym polem energii jest masę zamieszania, no bo to pole energii, tak jak właśnie ten eter, no oficjalnie nie istnieje, ale doskonale wiemy, że istnieje, no chociażby z tego, że mamy coś takiego jak wbijanie igieł w skórę. to się akupresura nazywa, taka chińska metoda leczenia i działa. Jest wiele innych metod leczenia, które właściwie polegają na tym, że się właśnie robi taką różnicę potencjałów i się puszcza takie, steruje się granie prądem w człowieku i ten prąd coś tam naprawia, zmienia, poprawia i ulepsza i tak to w ogóle funkcjonuje. No i to są takie wszystko ciekawe rzeczy związane z tą teorią atmosfery, że to właśnie my tworzymy sobie ten cały świat, że to my powodujemy, że mamy czym oddychać, a nie w drugą stronę. No jest z tym związana historia, że w ogóle odbija się na naszej cywilizacji. No bo jeżeli tak to wygląda, no to wszelkie wojny, wszelkie takie koncepcje na atawistyczne funkcjonowanie, no nie jest najlepszym pomysłem, bo wygląda na to, że cokolwiek sobie, że tak powiem, zrobimy, jeżeli chodzi o krzywdę taką społeczną, wyrządzimy, jedni zaatakują drugich, bo stwierdzą, że coś tam, albo inni zaatakują tamtych, bo stwierdzą, że też im coś są winni, no to ta energia się troszkę kurczy dookoła, no bo wiadomo, mniej ludzi, mniej istot żywych, energii troszkę coraz mniej, a ta energia się bierze, kurczę, z istot żywych. No i było kilku ludzi, którzy na ten temat mówili bardzo ciekawe rzeczy. Ja będę dzisiaj tak bardzo spokojnie i swobodnie o nich wspominał, bo też nie chcę wam, że tak powiem, wrzucać jakichś ciężkich podręczników na głowę. I chciałem troszkę was podpytać, jeżeli macie jakieś refleksje związane na przykład z teorią atmosfery, właśnie mówiącą o tym, że to my, istoty żywe, tworzymy ten świat, a nie jakieś techniczne warunki i że my jesteśmy wypadkowo technicznych warunków, że to wręcz odwrotnie, że to myśl stwarza, że to idea, tak zwany duch, którym jesteśmy. Taki jest pomysł. Ta-da-di-dam, a wy słuchacie oczywiście Radia na Fali i Hiperprzestrzenia, na imię Tomek. Oczywiście audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy i jednego radia, jak zwykle muszę się jeszcze poprawić mikrofon oczywiście, słuchaczy jednego i drugiego radia. Pytam oczywiście wszystkich na czacie, jak dzisiaj mało linków, jeżeli w ogóle jakieś będą, bo ja właśnie dzisiaj przedstawiam taką szaloną koncepcję, która właściwie, no, miałem taką podpowiedź z boku, że brzmi troszkę jak koncepcja świat Jedi. No bo jest to taka, można powiedzieć, bajkowa w sumie, co po niektórych koncepcja na świat. Kto to wie, słuchajcie, ale jest ciekawe, kilka ciekawych rzeczy, które właściwie wynikają z tej koncepcji. Takich całkiem, powiedziałbym, bardzo intrygujących właściwie, bo o tyle, o ile koncepcja jest bańkowa sama w sobie, co dla po niektórych, to rzeczy, które wynikają z tej koncepcji, już takie bajkowe nie są. I o tych rzeczach wielu ludzi mówi, właściwie mówi od paru dobrych lat. Niektórzy o nich napisali, już zaczęli pisać właściwie 150 lat temu i te rzeczy wcale nie są aż taką egzotyką w wielu laboratoriach na świecie i nie tylko, no tylko my być może traktujemy to troszeczkę jako taką bajkową teorię. No w ogóle to się bierze troszeczkę, no nie wiem, takie jest moje podejrzenie. Słuchajcie, każdy, no, nie wiem co w ogóle na ten temat myślicie, ale moje podejrzenie jest dokładnie takie, że mamy taką troszeczkę obawę przed dopuszczaniem do świadomości czegoś takiego, że no jest ta kompleksowa teoria, właśnie nawet nie tyle teoria, że jest kompleksowy opis świata, że on istnieje, że to jest bardzo prosta sprawa, że on jest tuż za rogiem, że tak naprawdę wcale nie trzeba się schylać i żeby nie trzeszczało w kościach, że wcale nie trzeba budować gigantycznego zderzacza cząsteczek, wielu innych rzeczy, że ta kompleksowa teoria, właściwie nie teoria, tylko ten kompleksowy opis świata jest szalenie blisko i właściwie no jedyny problem polega na tym, że komplikujemy niepotrzebnie, właściwie się boimy. To bardziej jest taki problem, że to my nie chcemy usłyszeć tego, że coś jest, że coś działa, bo nam po prostu nie odpowiada do wizerunku świata, jaki sobie wybudowaliśmy przez ostatnie, nie wiem, 100 lat, ostatnie 1000 lat. W ogóle taki koncept na samych siebie, kim jesteśmy jako istoty, chociażby od tej pierwszej rzeczy, która jest przy tej teorii atmosfery, czyli atmosfera, o którą nazwałem teorią atmosfery, że to my stwarzamy jako żywe istoty tym swoim niewidzialnym polem dookoła nas. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas emanuje takiego niewidocznego bąbla na odległość 5 metrów i kiedy jeden ginie, to ten bąbel razem z nim znika, a ta energia bąbla w jakiś taki sposób jednocześnie tworzy atmosferę dookoła tej planety i tworzy w ogóle możliwość propagacji się tak zwanego organicznego, biologicznego życia. No, o tym mówi ta teoria. No i jeżeli na to spojrzeć, no to kolejna rzecz, którą mamy, to mamy zjawisko kwantowe, o którym za chwilę powiem trochę więcej, chociaż może po prostu zacznijmy od niego, słuchajcie, bo to też jest kolejna sprawa związana z tą teorią, która tak doskonale, niby bajka, leży idealnie. Teoria tego, że coś jest kwantowe, to znaczy, że po prostu jest więcej niż jeden, że cokolwiek widzimy ma swoją, no, bliźniaczą formę gdzieś w kosmosie i prawdopodobnie nie jedną, tylko jest tych form wiele. Właściwie nikt nie wie ile, po prostu kwantowo oznacza od 1 do nieskończoności, mówiąc tak w skrócie. Po prostu nigdy nie ma jednego, zawsze jest para. Tak zwyczajnie. Że jedno coś się przenika w drugie. Cały dowcip na to, że w ogóle, żeby tak myśleć o świecie, że jest coś takiego, wziął się stąd, że panowie naukowcy zaczęli robić eksperymenty i obserwowali najmniejsze cząsteczki. I się okazało, że jak robią zdjęcie tylko początku albo końca. Tak mówiąc w wielkim skrócie. No i z tego powodu tak zaczęli sprawdzać, co się dzieje na tych zdjęciach. To się okazało, że zjawisko się duplikuje, że jeżeli na przykład robią jedną iskierkę, to gdzieś tam obok następuje też jakieś dziwne zjawisko związane z wyładowaniem takim samym jak w tej iskierce. Że w ogóle dookoła wszystko wygląda kwantowo. To jest najprościej, bo to tak może brzmi egzotycznie, jak to się mówi o laboratoryjnych historiach, gdzie tam się próbuje symulować naturę. Może po prostu pójdźmy do natury, słuchajcie, wystarczy wejść do złego lasu, który nam tu szumi w tle. I się po prostu przyjrzeć, jak ten las sobie rośnie, jak te wszystkie rzeczy działają i jak to funkcjonuje. Przecież drzewa nie wysyłają sobie specjalnie pocztą, e-mailem informacji o tym, kiedy zaczną rosnąć. Oczywiście można powiedzieć, że jest to kwestia tego, że słońce świeci, że dokładnie dzieją się takie potężne procesy z zewnątrz. To też. Ale z drugiej strony no, są też drzewa, które stoją po takiej słabo osłonecznionej stronie wzgórza i one też sobie rosną dokładnie w tym samym momencie. Oczywiście tam są lekkie przesunięcia, no ale widać, że ta natura sama się reguluje w jakiś taki cudowny, rewelacyjny, łatwy sposób. Tak po prostu kwantowo, że jedno zjawisko wydarza się w jednym kawałku lasu i automatycznie następuje w drugim dokładnie o tej samej porze. Tak jakby po prostu wszyscy dokładnie wiedzieli o tym, co mają zrobić. Kolejnym takim zjawiskiem, które występuje w naturze, jest ów klasyczny dla opowieści Ruperta Sheldraka, o którym wspominałem w kilku hiperprzestrzeniach, przykład klucza ptaków, które sobie lecą na niebie. One nie mają żadnej komunikacji między sobą, po prostu są po prostu sobie ptaki, słuchajcie, i taka gigantyczna chmara, i ona sobie skręca dokładnie w tym samym momencie, w lewo, w prawo, i sprawdzono, czy one się w ogóle komunikują w jakikolwiek sposób, no i nikomu się nie udało złapać ptaków na tym, żeby sobie podawały jakikolwiek impuls. O czym zresztą opowiadałem, to nie będę was nudzał jakimiś takimi opowieściami, które można sobie postawić w starych hiperprzestrzeniach, no ale generalnie cały ten eksperyment doprowadził do powstania czegoś takiego, co się nazywa teorią pola morfogenetycznego, czyli że jest takie pole informacyjne, niewidoczne pole informacyjne, w którym mieszkają wszelkie możliwe informacje. Jeżeli taka chmara ptaków sobie wleci w taką ławica wleci w takie pole informacyjne, które jest na przykład o tym, że zmienia się kierunek wiatru, to automatycznie wszystkie ptaki skręcają, bo wszystkie wyczuwają tę informację, a nie na zasadzie, że jeden przywódca wyczuwa, podaje informację dalej w dół, kolejny podaje informację dalej i na zasadzie domina, informacja trafia na koniec stada. Sprawdzono taki, zrobiono po prostu wiele eksperymentów na ten temat, zresztą słuchajcie, wystarczy spojrzeć w niebo i sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby te ptaki jeden po drugim zaczynały skręcać, przecież one by wszystkie na siebie powpadały. Taka zwykła, normalna, codzienna obserwacja, jeżeli ktoś z was ma oczywiście ptaki. Do jesieni na szczęście daleko, także... no ale wiosna, słuchajcie, może duże chmary po prostu przylatujących ptaków i zdołacie to zaobserwować. Kolejny taki przykład z natury to poza ptakami oczywiście ławice ryb. No i można tych przykładów mnożyć w nieskończoność. Kolejny taki przykład, już troszkę z takiej mniejszej skali, laboratoryjny, no to jest przykład... z koloniami bakterii, które reagują na siebie kwantowo. Jakby widzą się niczym bracia, zawsze starają się wyrównać swój potencjał. No bo właściwie, jeżeli tak spojrzymy na tę teorię pola energii, że tam jest jednak ten eter jakiś, że coś jakoś to wygląda, że coś po czymś goni, no nazywajmy to po prostu normalnie eter, no to... to coś tam jest, istnieje, prawda? Jeżeli jest takie zjawisko jak fala morfogenetyczna, czy jakiś zapis informacyjny, no to ten zapis informacyjny jednocześnie musi się na czymś utrzymywać. To troszeczkę jak trzymanie wody w szklance. Generalnie. Ciężko trzymać w rękach, bo przecieka przez palce. No chyba, że ktoś tak sobie półciska te paluchy. No ale tak normalnie to lepiej w kubku potrzymać, prawda? No bo tak normalnie to się rozejdzie na boki. No i to też by się zgadzało z tą teorią atmosfery, no bo jest ten efekt kwantowy i on występuje w naturze, jest po prostu praktycznie wszędzie. No sami mamy po dwie ręce, dwie nogi, każda ręka ma po 5 palców, prawda? No chyba ciężko znaleźć bardziej oczywisty przykład na to, że jesteśmy dzieckiem efektu, można powiedzieć, kwantowego. Lewa strona jest odbiciem prawej, oczywiście nie takim dokładnym, bo tam są pewne różnice, no ale zasada jest dalej ta sama, trochę jakby... No to co, no to mamy to pole kwantowe. Bardzo, bardzo intrygująca rzecz, bo to też, słuchajcie, to pole kwantowe jest też związane troszeczkę, dlaczego nie jest tak lubiane przez naukę. Ja mam tę swoją teorię, taką spiskową troszkę bym powiedział. Jest to związane z kwestią wolnej energii, bo jeżeli energia w ogóle, jeżeli coś takiego istnieje, słuchajcie, i jest energia dodatkowo i to sobie biega w tym polu kwantowym, to znaczy, że nie ma żadnych limitów. To znaczy, że właściwie tej energii, tak mówiąc w skrócie, a to może brzmi troszkę jak czaroksiężnik z krainy Oz, no ale słuchajcie, mi można, słuchajcie, to jest hiperprzestrzeń. To energii jest po prostu tyle, że właściwie no wszędzie dookoła wszystko jest po prostu energią. Jest jej masa, jest jej tak potężna ilość, że nie sposób jej po prostu przerobić. Jedyny problem to jest to, że nie można trzymać na niej licznika. To jest taki klasyczny problem, z czym się zderzył zresztą Tesla w firmie Westinghouse i nie tylko. No jedyny problem był taki, że po prostu będzie coś za darmo i że wszyscy będą mogli korzystać. No i to był jedyny właściwie problem tego wszystkiego i być może dlatego to pole energii jest tak przez naukę traktowane jako niebyt, ale prawo oczywiście mówi, że pole energii jest, że to wszystko, że eterek jest. Że jak państwo chcą wejść nadawać w eterze, to państwo muszą sobie kupić licencję i tylko na jedną częstotliwość w tym eterze, bardzo specyficzną częstotliwość. No, a niby nie istnieje, prawda? No, ja tu troszkę właśnie o tym rozważam, także zapraszam, jeżeli ktoś z was ma jakieś refleksje, żeby dzwonić radionafali.com. Taki jest telefon do Radio na Fali, także śmiało, śmiało, proszę państwa. Las, szumi las. A wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni. No a dzisiaj oczywiście, że o innej perspektywie troszeczkę, o takiej pewnej szalonej teorii atmosfery, która mówi o tym, że nasza energia, która jest dookoła nas, niewidoczna oczywiście, kompletnie niewidoczna, u kategorii za bardzo może zmierzyć, znaczy nie do końca, bo może, no ale to w ogóle zupełnie inna historia, oczywiście nikt się do tego nie chce przyznać. Jest coś jak fotografia jakiego Kirjałowa, która na przykład mierzy pole energetyczne dookoła nas. No to kolejny dowód na to, że coś istnieje, coś, czego nie widzimy. No ale oczywiście nikt nie chce o tym głośno mówić. No a dzisiaj o tej teorii atmosfery, która mówi o tym, że to niewidoczne pole dookoła nas, o którym nikt nie chce mówić, tworzy jeszcze większe pole, bo tworzy atmosferę dookoła planety Ziemia. Razem z innymi żywymi istotami generalnie tworzymy tą atmosferę, przy czym mamy ponoć największy wkład i udział w tą atmosferę. Żeby te słonko sobie tam po tym niebie zasuwało, żeby chmurki się tam przesuwały po tym wszystkim, żeby było taką, tak bardzo malowniczo. No to mamy w taki właśnie swój dosyć niebagatelny wkład i naszym wkładem jest to, że po prostu żyjemy i się nie wybijamy co do nogi. Tak najzwyczajniej się mówi, bo jak siebie wybijemy, to następuje zjawisko kwantowe. Tak, 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 wiemy, że już niektórzy sprawdzają numer karetki pogotowia. To wtedy następuje zjawisko kwantowe, które powoduje, że ta znikająca energia, bąbel, jeden z naszych sąsiadów, jeden z nas, żywych istot na tej planecie, no to znika kawałek, nie wiem, chmury na niebie, kawałek atmosfery, kawałek zdrowej wody, kawałek ozonu dookoła, dwutlenku węgla dookoła, kawałek po prostu energii dookoła, która stwarza ten cały świat, tak zwyczajnie. Ja słyszę dziwne dźwięki, to też jest na pewno związane, słuchajcie, z falami, bo to zawsze jest związane z falami. No, ponoć tak jest natura świata, słuchajcie, dzisiaj troszkę o tym. Także wracam do tej, no opowiadam dzisiaj o tej szalonej teorii atmosfery i o bardzo ekscentrycznych, co dla niektórych, kwestiach związanych z... Coś tu pisze, słuchajcie. Próbuję to wyłączyć i chyba mi się udało. No. Efekt kwantowy, słuchajcie. I ta szalona teoria, która mówi o tym, że to my, tą dziwną, niewidoczną energią, Harry Potter, siła Jedi, słuchajcie, nie wiem jak to zwać, niewidoczne moce kosmosu, że to wszystko stwarza to życie, a że jest tylko dodatkiem do tego. I jak na ironię, no właśnie jest masa różnych naukowych historii dookoła tego, które potwierdzają, że no, być może brzmi jak szaleństwo i być może ktoś już dzwoni po karetkę pogotowie, ale coś w tym jest i jest wcale nie mało, bo właściwie z każdej strony coś jest. Jest to związane właściwie też z wolną energią dosyć intensywnie, dosyć mocno bym powiedział. No bo są to oczywiście moce, o których mówili wszyscy szaleni wynalazcy, o których całkiem niedługo będzie w innej audycji. Mówił Tesla i przede wszystkim mówił niejaki Wilhelm Reich, który odkrył zjawisko zwane orgonem, no i coś takiego, co nazwał bionem. Bion to jest sytuacja zanim się pojawi komórka. Nagle pole elektrograwitacyjne wykonuje coś i mamy molekułę, która właściwie jest no, cały czas ruchoma i nie wiadomo, w co się zamieni. I to jest taki stan, zanim to wszystko stanie być, zacznie być komórką. Można to pod mikroskopem sobie obejrzeć. Nazywa się to bion. Tutaj wujek Google chyba każdemu może bardzo znacząco pomóc. No i podczas swoich badań w Wilhelm Reich odkrył właśnie to zjawisko. No i zauważył, że ten bion staje się daną komórką, no nie dlatego, że jest po prostu dedykowany, że ktoś powiedział, ok, ten kawałek czegoś, co nazywamy bionem, jest kawałkiem ręki, na przykład, a tamten z kawałkiem nogi, a tamten z kawałkiem płuc. Nic absolutnie z tych rzeczy. Okazuje się, że ten bion właściwie może być każdą dowolną komórką, jaką chce. Wszystko zależy od tego, gdzie się go przyłoży. Jeżeli się przyłoży do grupy komórek, które są płucami, generalnie automatycznie zamienia się w komórkę, która buduje płuco. Jeżeli przyłoży się do komórek budujących nogi, czy skórę na nodze, automatycznie zamieni się w kawałek skóry na nodze. Takie szalone odkrycie naukowe sprzed 100 lat, o którym niewielu ludzi chce mówić, no bo też jest to związane, słuchajcie, znowu, wolna energia. No bo szalony ów Wilhelm Reich zrobił jeszcze lepszy numer. Stwierdził, że jest moc, która jest w ogóle kompletnym kosmosem, słuchajcie, w ogóle niewidoczna. Tą moc widzi tylko woda. Tak mawiał Wilhelm Reich. Chodzi oczywiście o orgon. Jeżeli tak sobie śledzicie, chodzicie po różnych takich ezoterycznych stronach, na pewno część z Was zauważyło zjawisko, które się nazywa krążki orgonitowe. Bardzo popularne swego czasu ostatnio, no tak całkiem nieźle popularne, myślę. No i te krążki orgonitowe produkują pole orgonu. No jest dookoła tego masę niesłychanych opowieści. Czasami sam jak czytam, to się zastanawiam, o co chodzi. No ale słuchajcie, być może jest to cena pionierstwa, po prostu jest to tak świeża sprawa. Może niekoniecznie świeża, bo właściwie zaczął to Wilhelm Reich 100 lat temu. O co chodzi z tą mocą orgonu? Są takie krążki, które powodują, że dookoła się robi po prostu lepiej. O co chodzi z tym robieniem się lepiej? Chodzi o to, że te krążki emitują taki rodzaj fali, częstotliwości, tej niewidocznej mocy, która stabilizuje całe pole energetyczne dookoła nas, dzięki czemu ta energia, która nazywa się bionem, wie, w jaką komórkę się zamienić i na przykład nie zamienia się w komórkę nowotworową i dzięki temu możemy sobie spokojnie dłużyć, bo nasze komórki wiedzą, w co się zamienić, żeby wszystko było ok. My wiemy, jak dealować tą sytuację z nimi, czyli wiemy, żeby tam podłożyć kawałek orgonu, żeby te komóreczki sobie zdrowo dorastały. No i tak się wszystko elegancko kręci. No i Wilhelm Reich zbudował taki akumulator, który leczył ludzi. Miał potężną grupę pacjentów, w sensie zbudował gigantyczne centrum medyczne, gdzie właściwie szkolił ludzi. Około 2000 ludzi rocznie się przewalało przez to miejsce. Czyli wcale nie było takie, żeby ktoś o tym nie wiedział, albo że kolega gdzieś w piwnicy na pożyczonym wzmacniaczu. Nie, nic z tych rzeczy, absolutnie. Pan był w ogóle, no to w ogóle wielka postać, ale z innych powodów jeszcze, o tym kiedy indziej. Na razie nie będę w ogóle wbijał się w biografię Wilhelma Reicha, słuchajcie, musicie sobie sami sprawdzić, jeżeli chcecie się dowiedzieć szybciej, zanim wam opowiem. No i ten Wilhelm Reich, słuchajcie, kiedy odkrył te siły orgonu i to, jak można te siły orgonu kierunkować, bo okazało się, że orgon ma dodatnią siłę oraz ujemną siłę, no i że w ten sposób można sobie elegancko... Chodźcie, coś mi tu zawsze trzeszczy. Właśnie teraz walczę z tym trzaskiem. Po prostu w słuchawkach. No nie wiem. Może po prostu musi trzeszczeć. Może na tym polega cały urok analogowego radia, słuchajcie. To jakaś częstotliwość, chyba ktoś zakłóca. Na pewno ktoś zakłóca. Dobrze, żartowałem. No wracam do tego Wilhelma Reicha, bo tak się skupiłem na tych dziwnych trzaskach. Może zrobię głośniej las, to te trzaski gdzieś pójdą sobie w cholerę. Chyba się udaje. No i Wilhelm Reich, oprócz tego, że był takim łebskim kolesiem, o którym, no, można sobie poczytać w Wikipedii, i że wymyślił to zjawisko orgonu, właśnie nie tyle wymyślił, opisał i ładnie opisał po prostu i co z nim zrobić, to zbudował jeszcze akumulator tego orgonu, no i odkrył poza tym, że odkrył jakby to, jak funkcjonuje orgon, odkrył, że on ma dodatnią stronę, ujemną stronę, no i zbudował akumulator na tą dodatnią stronę, no i ten akumulator leczył z ludzi z nowotworów, leczył ludzi z wielu, wielu, wielu różnych dziwnych schorzeń, takich bardzo ekstremalnych schorzeń. No i okazało się, że leczył na tyle skutecznie, że zamknięto go w więzieniu,
za to, że sprzedawał ten akumulator ludziom i za to, że w ogóle można było się leczyć tym akumulatorem. Tak to się nazywało, akumulator orgonowy. No i niby nic, prawda? Niby nic, niby ta teoria, oczywiście teoria, to się okazuje, że no jest coś takiego jak jakieś pole dookoła nas i to pole jest związane z czymś, co się nazywa eterem prawdopodobnie dookoła nas, z czymś tym niewidocznym, czego w ogóle kompletnie nie widać. No bo ten orgon też musi sobie po jakiejś strukturze, prawda, pędzić. No i tu nagle się okazuje, że wszystkie te działające rzeczy, działające akumulatory, działające maszyny, te, które pozamykano gdzieś tam, pochowano po garażach, te, na które jest założony ban w nauce, bo po prostu działają i działają na zasadzie, no nauka to nazywa anomaliami, że właściwie dzieje się coś, co się wydarzyć nie powinno, bo z naukowego punktu widzenia, takiego czysto akademickiego, zjawisko po prostu nie istnieje, go po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego jak taka różnica potencjałów, która sobie istnieje niewidoczna dookoła nas i z której można korzystać i produkować dowolną ilość prądu elektrycznego, dowolną ilość czegokolwiek. Słuchajcie, z tym bionem w ogóle od tego szalonego naukowca o nazwisku Wilhelm Reich jest jeszcze związana kwestia, która akurat teraz wkracza aktualnie na salony współczesnej fizyki. Nazywa się to fizyką plazmową, bo się okazuje, że ten bion, przynajmniej tak to Wilhelm nazwał, właściwie jest, no, takim wielkim skrócie mówiąc, jedną z form plazmy, która sobie gdzieś tam pomyka dookoła nas. Przy czym z plazmą to w ogóle jest taka ciekawa sprawa, bo jest... To w ogóle chyba wymaga czasami zdefiniowania na nowo, żebyśmy wszyscy widzieli, o czym jest w ogóle mowa i co to w ogóle plazma jest. No ale słuchajcie, plazmę zostawiam, wszystkie plazmiczne rzeczy. Niech plazma będzie z nami. Ja wracam do szalonej teorii atmosfery, mniej lub bardziej. I dziwnych rzeczach, które są związane z tą teorią, które są takimi, no nie wiem, no dalekimi obszarami. Słuchajcie, coś się strasznie dzieje na tym... Słyszycie? Nie, ja słyszę. Jakieś dziwne zakłócenia, słuchajcie. Bo nie wiem, co się dzieje. To może przez te fale biony. Ale to normalne, słuchajcie. To zawsze, jeśli się coś dzieje, to może chyba jest po prostu urok nadawania. Dokładnie, to wszystko. Okej, słuchajcie, wracam do tej historii z orgonem, do tej historii z plazmą i z energią. No bo tutaj musimy wrócić troszeczkę jeszcze wcześniej do Tesli, którego jedyny problem polegał na tym, że właściwie to rozwiązanie, które zaoferował, polegało na tym, że wszystko jest za darmo, że się buduje urządzenie, które po prostu działa i wychwytuje ten rodzaj różnicy potencjałów, to co nazywamy plazmą, czy jak to zwał, zamienia na prąd elektryczny, który jest po prostu do oboru. I można sobie grzać, chłodzić, wentylować, używać komputerów do oporu i właściwie wcale nie trzeba oszczędzać tego prądu, można sobie oświetlać wszystko dookoła. No i że to jest tak za darmo. No ale granie tutaj jest kolejna historia związana z tą teorią atmosfery, którą musiałem granie wrzucić. To jest granie opowieść o tym, jak właściwie hipotetycznie ta struktura żelu... Nie wiem, jak to nazwać właściwie. No coś tu, słuchajcie, coś tu szalenie skwierczy mi na mikrofonie, nie wiem jak sunąć. Jakieś straszne szaleństwa, słuchajcie, mam. No nie wiem, co się dzieje, jak zwykle to się musiało dziać, moi drodzy. Jak zwykle, wow. Słuchajcie, chyba się udało, także... No, w miarę się udało. Powiedzmy szczerze, że w miarę się udało. No, mniejsza o to, słuchajcie, opowiadam dalej te szalone historie, bo to nie ma co marudzić. No, to najwyżej mikrofon poskwierczy troszeczkę i będzie skwierczenia mikrofonem. I tyle, proszę Państwa. Okej, to wracam do tej całej historii. Słuchajcie, bo tak mówię o tym, co to ma wspólnego z fizyką. Okej, bo tak wspominam o tej fizyce plazmowej. To na moment, znaczy nie chcę jakby rozwijać tematu, chcę po prostu wyjaśnić taki koncept, jak to może wyglądać, bo właściwie najlepiej ugryźć każdy temat, kiedy człowiek sobie troszkę zwizualizuje i, że tak powiem, widzi przed oczami. Trochę jak natura. Jak człowiek zobaczy las, to wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że liście spadają, drzewa rosną, wszystko jest jasne, prawda? No z takim opowiadaniem takich naukowych rzeczy jest troszeczkę problem, bo często nie ma takich porównań przenośni, przepraszam, do normalnego świata. Także ja troszkę taką przenośnię do takiego normalnego świata wybuduję. Bo ta teoria atmosfery najzwyczajniej w świecie mówi o tym, że właściwie wszyscy mieszkamy w czymś, co można nazwać takim żelem dookoła. I sobie mieszkamy w tym radosnym żelu, tak zwyczajnie. I ten żel ma swój własny potencjał. To jest jakbyśmy mieli taką kostkę 10 metrów kwadratowych na 10 metrów kwadratowych żelu. I sobie w tym żelu, moi drodzy, zwyczajnie mieszkali. No, jednak huczy ten mikrofon. Co tu się w ogóle dzieje, moi drodzy? Ja przepraszam wszystkich za techniczne ma... No nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, nie jestem pan techniczny, a tu czasami dziwne rzeczy się dzieją, nie wiem, może ktoś próbuje zagłuszyć, może coś, może telefon komórkowy brumi, nie wiem, słuchajcie. Dzieją się czasami dziwne rzeczy dookoła. No kable są chyba okej. No dobra, moi drodzy, myślę, że jakoś z tym najzwyczajniej się świecie poradzę i wszystko będzie okej. Nie, rozłączone. Słuchajcie, przepraszam was bardzo, tu mam taką pomoc z boku troszkę na ten temat i próbujemy właśnie to okiełznać, żeby do waszych uszu to skwierczenie nie docierało i żeby was nie męczyło i żeby mnie nie męczyło, bo ja też słyszę to skwierczenie. No chyba, że ktoś właśnie w tym momencie próbuje zakłócić audycję hiperprzestrzeń. No nie sądzę, słuchajcie, nie sądzę. Mam nadzieję, że to się może przejdzie, słuchajcie. Nie wiem. Musimy chyba z tym żyć po prostu. Dobra. Koniec tego rozgardiaszu, słuchajcie, koniec tego rozgardiaszu, czas, żebym wrócił na nasz główny temat, na tą całą historię w ogóle z tą teorią atmosfery. Słuchajcie, wyobraźmy sobie, że nasza przestrzeń, w której mieszkamy, to jest po prostu taka kwadratowa kostka żelu i że tego żelu jest po prostu ileś tam w tej kostce i go ani nie będzie więcej, ani po prostu mniej. I to jest nasza struktura, którą nazywamy eterem. I teraz, jeżeli sobie żyjemy w tym eterze, to my jesteśmy już w środku tego żelu. I jeżeli robimy dziurę, coś niszczymy ten kawałek eteru, zakłócamy go, coś tam dziwnego robimy, no to robimy dziurę w tym żelu, tak zwyczajnie w środku. No, a że potencjał musi być zachowany, to ten żel sobie dąży do tego, żeby tą dziurę zaklajstrować cały czas. To tak jak woda, która cały czas próbuje, że tak powiem, wypełnić dołek, który kopiemy na plaży. Taki klasyczny przypadek, że jak człowiek weźmie sobie wiaderko, jak jest mały, jak jest dzieckiem, pójdzie na plażę i sobie zacznie na tej plaży tym wiaderkiem kopać, to się okaże, tak najzwyczajniej w świecie, że nigdy mu się nie uda tak po prostu wykopać dziury, bo zawsze tam woda będzie na dnie. No, dokładnie to samo dzieje się z tym żelem. Musimy sobie po prostu to wyobrazić. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje z mikrofonem. Ja chyba dotknąłem jakiegoś ciężkiego tematu, po prostu, który zaczynał bruczyć. To może, słuchajcie, naprawdę włączę chyba jakąś muzyczkę, to posłuchamy czegoś, ja naprawdę spróbuję to okiełznać, bo to troszeczkę dekoncentrujące jest i myślę, że za chwilę po prostu będziemy mieli dosyć tego bruczenia. To posłuchajmy muzyczki. Uf, a wy słuchacie hiperprzestrzeni oczywiście w radiu na fali. Słuchajcie, wszystko się udało naprawić, wszystko się udało włączyć, ale chyba brzmi lepiej, działa lepiej, coś się działo po prostu, słuchajcie, coś się działo, zostało opanowane, także jestem z powrotem z wami, słuchajcie, hiperprzestrzeń w radiu na fali, retransmitowana też w radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy i radio na fali, radia Paranormalium. A ja wracam do tej opowieści wreszcie, bo tak się pogubiłem w tym wszystkim tłumaczeniu w ogóle, o co chodzi z tą teorią atmosfery troszeczkę i szaleństwem dookoła tej teorii. Tak się pogubiłem, to chyba czas najwyższy, żebym się, że tak powiem, znalazł. To ja się znajduję, proszę Państwa. To wyobraźmy sobie, że dokładnie zjawisko kopania najzwyczajniej w świecie, tak jak wcześniej wspominałem, dołu na plaży nad morzem. Takiego, żeby było po prostu kompletnie sucho w środku. Po prostu się nie da, bo woda zawsze wlewa się do środka. I dokładnie na tej zasadzie, przynajmniej w tej teorii, funkcjonuje cały świat. Że to ciągle jest taka struktura dynamiczna, która dąży do tego, żeby wszędzie było tak samo i wszędzie było równo. Żeby wszędzie wody na tym samym poziomie było dokładnie tak samo, jak w tym naszym dole, który sobie kopiemy na plaży. No i dokładnie ta sama historia jest związana troszkę z energią, bo tego właściwie dotyczy ta teoria, że jak ktoś z nas znika, to coś strasznego się dzieje ze światem. No bo wyobraźmy sobie, to jest chyba taki, to już taki dodatkowy przykład, że jesteśmy w takiej kostce żelu. Jeżeli i my właściwie tworzymy ten żel, jesteśmy częścią tego żelu i że ktoś z nas zniknie, to tego żelu troszkę ubywa. No i jeżeli tego żelu było 10 metrów kwadratowych, taka duża kostka, i jak tej kostki ubędzie troszeczkę, no to ta kostka, żeby się wyrównać w środku, żeby dziur nie było, jak w szwajcarskim serze w tej kostce, no to musi się skurczyć troszeczkę, bo tego żelu już umyka troszeczkę. I tak im więcej nas zniknie żywych istot z tej planety, to tym mniej tego żelu w sumie. No bo jeżeli ten żel jest tą strukturą, którą jesteśmy, jak my poznikamy, no to co? To co dalej? To już nic nie będzie. No jest kilka takich kolejnych historii, które potwierdzają takie zjawisko, że być może coś w tym jest. Słuchajcie, są bardzo ciekawe zdjęcia lotnicze, właściwie satelity robione z miejscą, gdzie się wydobywa i frakuje gaz. No i to jest taka sytuacja, że no miejsce takie, że nikt nie mieszka, pustkowie, a efekt jest taki, że w środku nocy, słuchajcie, świeci mocniej niż światło Nowego Jorku, Las Vegas, Los Angeles. Okazuje się, że szyby naftowe po prostu tam sobie stoją i świecą, bo tej ropy się tyle wyciąga, frakuje się, wtryskuje się jakieś chemikalia w ziemię. No generalnie robi się całą tą toksyczną robotę, po prostu truje się wodę, niszczy planetę. No ale efekt tego wszystkiego jest taki, że umiera życie dookoła, bo ta chemia, którą się wtryskuje, żeby tą ropę wydobyć na zewnątrz, no zabija po prostu każdą formę życia, no bo na tym polega ten sport. Tylko w ten sposób można wydobyć ropę z dołu. Trzeba po prostu wszystko zatruć. No i jeżeli ta sztuczka się udaje się doskonale, no to życie ginie na planecie. No i troszeczkę jak w tej opowieści o tej kostce żelu, która ma taki stały swój potencjał. Jeżeli coś tam ubędzie w środku, to ta kosteczka się troszeczkę kurczy z każdym dniem i jak będzie ubywało tego życia, chociażby robaków, które sobie żyją w ziemi, roślin, które sobie rosną, a w których korzonkach sobie mieszkają te robaczki, zwierzątek, które sobie kąsają te roślinki, no i nas kąsających czasami roślinki i co po niektórzy kąsający te zwierzątka. No i może być tak, że jak nas wszystkich zabraknie, to zabraknie tej energii, która no według tej teorii atmosfery występuje wszędzie w efekcie kwantowym. No i nagle się okaże, że naprawdę na niebie zaczną się robić takie dosyć poważne dziury. I będzie brakowało tej energii do życia. No i też jest trochę tak, słuchajcie, niech każdy z nas sobie tutaj myśli na ten temat, co chce. Ja tu mam swoje szalone koncepcje, to już inna sprawa, ale jakby się na to przyjrzeć, no to mamy plagę takich dziwnych, ekscentrycznych chorób, które polegają na tym, że kawałki bakterii w nas, no albo właściwie biona, tak jak nazywał to Wilhelm Reich, czyli tego momentu, kiedy komórka się kształtuje, dostaje jakąś niewłaściwą informację i coś się takiego dzieje, że zamienia się to w substancję, no, co najmniej szkodliwą, a właściwie rakotwórczą. Takie przerośnięte, dziwne komórki, które zaczynają się mnożyć w naszym organizmie i na końcu zjadają nas samych i nie dożywamy sędziwego wieku i dzieją się z nami dziwne rzeczy. No i jakby tak spojrzeć na tą teorię atmosfery i wrócić jeszcze do tej teorii koncepcji eteru, pola eteru, że jest jakaś siatka, po której to wszystko się przesuwa i zasuwa, że ta energia jest wspólna dla nas wszystkich, no to jakby się tak zgadzało w sumie, bo to taki holistyczny pomysł, że wszyscy jesteśmy zbudowani dokładnie z tego samego i że jak nas tam ubędzie w jednym miejscu, no to będziemy chcieli jako natura się wyrównać wszędzie dookoła. No to jak nas ubędzie w jednym miejscu, się wyrównamy wszyscy razem, no to każdemu będzie już troszeczkę mniej, no bo jak się wyrównamy, no to ubędzie. No, Wilhelm Reich twierdził, że te urządzenia organowe, o których wspomniałem, właśnie produkują tą, w takim skrócie bardzo mocno mówiąc, no nie wiem, czy nie za bardzo przesadzam z tą skrótowością, no ale co tam, niechaj będzie. Chodzi o zjawisko plazmy, o którym pisał Wilhelm Reich i nazywał to właściwie organem, no bo to nie jest nic innego jak plazma. Łatwo to sobie prześledzić, słuchajcie. Za jakiś czas, za parę miesięcy będzie z powrotem zima, chyba że ktoś z Was ma bardzo dużą zamrażarkę, taką naprawdę dużą, żeby wziąć duży kawał słoika z wodą, ale takiego, albo wysokiego szklanego pojemnika, do którego można wlać wodę, na przykład na wysokość metra, 50 cm, no i sobie wziąć taki krążek organowy, albo sobie samemu zbudować taki krążek organowy. Przepisy są wszędzie na internecie, jak to zrobić. To taka dosyć oczywista sprawa, to nie będę mówił, jak budować krążki organowe. Wujek Google, zawsze pomocny, zawsze w potrzebie. No i trzeba po prostu ten krążek położyć na samym dole tego zbiornika z wodą, następnie wlać wodę do tego zbiornika i wstawić do zamrażarki. I dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. O tym wspominałem kilka razy. Generalnie są niesamowite, słuchajcie, wiry powstają w wodzie. Coś, czego normalnie nie widzimy, bo prędkość i dynamika tej energii jest po prostu niewidoczna dla nas. My obserwujemy już takie większe skupiska fotonów, zwane później protonami, neutronami, później nazywamy to atomami, no ale generalnie obserwujemy coś na innym poziomie w ogóle częstotliwości, na innym poziomie w ogóle coś innego oglądamy niż cała energia jest dookoła nas, bo jak wystawimy ten pojemnik z wodą, z tym krążkiem organowym na dole do zamrażarki i zamrozimy, to się okazuje, że w wodzie powstaje taki dosyć egzotyczny, no egzotyczny, intrygujący, egzotyczny, zastanawiający, czasami pobudzający do myślenia wir wody. Był taki człowiek w Niemczech, który badał takie zjawiska, nazywał się Witter Schauberger. To fantastyczna postać, słuchajcie, on i też będzie swego czasu, już całkiem niedługo w radiu. No i on to pierwszy tak dosyć poważnie opisał te wiry i opisał, że właściwie no woda jest taką strukturą, która, bo my tam oczywiście sięgamy do tego eteru, do laboratoriów, do dziwnych substancji, ale właściwie się okazuje, że z powrotem taki powrót do natury, że woda jest taką substancją, która doskonale oddaje to, co się dzieje w tym eterze. Wystarczy troszkę obniżyć temperaturę i to się zamraża po prostu w tej wodzie. No i widać, jak te siły sobie propagują. Generalnie jakbyśmy zamrozili teraz oceany, tak w cudzysłowie, to byśmy zobaczyli, gdzie tej energii organowej w oceanach jest najwięcej, a gdzie jest jej najmniej, gdzie powstają te całe wiry. Normalnie to my tego po prostu nie widzimy, bo nie ma właściwie urządzeń poza magnesem do mierzenia jakby zawirowań w tym polu organu, tak to można nazwać. Jak to można mierzyć magnesem? W dosyć prosty i banalny sposób, słuchajcie. Trzeba mieć zwykły, normalny kompas, taki bardzo czuły kompas. Jeżeli ktoś z was jest harcerzem, czuj, czuj, czuwaj, to oczywiście powinien mieć taki kompas na wyposażeniu, bo oczywiście harcerze chodzą po lasach z kompasem, także nie wiem, czy w dzisiejszych czasach są jakieś harcerze, czy są już skauci. No, ale generalnie potrzebujecie dobrego, skutecznego kompasu, nie GPS-a, żadnego GPS-a, ale żadnych takich cyfrowych urządzeń, tylko normalnego, bardzo czułego, magnetycznego kompasu. No i wystarczy sobie pójść nad wodę i zobaczyć, co się dzieje nad wodospadem z tym kompasem. On troszkę lekko z... Ta północ troszkę się wychyla trochę bardziej na południe i to południe trochę już nie w tym samym miejscu. W ogóle generalnie wszystkie kierunki się troszkę przesuwają. To trochę jak się weźmie taki kompas na taki duży kamień na przykład, który jest z kwarcu w ogóle, albo dużą granitową skałę, która leży od bardzo dawna i zdążyła się, tak powiem, wtopić w otoczenie. Czasami miał taki potencjał elektryczny, że jak się położy magnes na takiej skale, to magnes też ma takie lekkie odchyły. I taki sam fenomen następuje, kiedy się położy kawałek magnesu, znaczy magnesu, co ja mówię, busolę magnetyczną na kawałku organu. Dokładnie ta sama sytuacja. Widać, że coś się dzieje. Oczywiście nikt tego nie chce opisywać, no bo jest to takie troszeczkę faux pas współczesnej nauki. Słuchajcie, to tak jakby ktoś zdjął rękawiczkę ze swojej dłoni, następnie tą rękawiczką spoliczkował adwersarza i powiedział: pan się nie my, pan się po prostu, pan się myli. Pan nie ma racji. Pan stąd wychodzi. No i można było tak powiedzieć, że ta współczesna nauka jest troszkę w tej sytuacji, jeżeli chodzi o te anomalie, które się pojawiają dookoła, w takiej właśnie sytuacji pan się ze wszystkim pomylił i pan teraz wychodzi. Czy jakoś tak? A wy możecie oczywiście zadzwonić radionafali.com na Skype'ie, bo słuchajcie oczywiście Radio na Fali. Ja na imię Tomek, a dzisiaj hiperprzestrzeń. Słuchajcie, dzisiaj takie dywagacje, zastanawiam się troszeczkę nad takimi sprawami. Generalnie opowiadam o pewnej szalonej teorii, która brzmi jak z kosmosu, teorii po prostu atmosfery, teorii, że to człowiek robi atmosferę Ziemi, że to człowiek stwarza po prostu to pole energii, to pole plazmy, które powoduje, że wszystko się klei do kupy. No, to w ogóle jak zwykle użyłem słowa plazma, słuchajcie, będę próbował wyjaśnić słowo plazma i co się z tym wiąże w innej audycji. Dzisiaj w ogóle nie będę aż tak głęboko wbijał, o czym już mówiłem wcześniej. Ja tu chcę poruszyć w ogóle dodatkowo w ogóle takie tematy dookoła tej teorii atmosfery, które, no, co tu dużo mówić, takie na miejscu bardzo, bo okazuje się, że no, szalona teoria, a bardzo taka, no nie wiem jak to, chyba najprościej będzie powiedzieć, że dawniej uważana za herezję, aktualnie powoli nauka, no nie, nauka stanęła przed bardzo poważnymi dylematami, bo herezje okazały się zjawiskiem powtarzalnym w laboratorium i okazało się, że to już nie do końca są herezje i że coś takiego się dzieje i że ciężko to, że tak powiem, zamieść pod dywan i udawać, że tego nie ma. Udawaliśmy to przez ostatnie 100 lat, udając, że w ogóle wielu zjawisk po prostu nie ma. Tak jak cały czas dzisiaj wspominam o tym nieszczęsnym eterze, którego oczywiście nie ma, ale jakimś dziwnym trafem trzeba mieć licencję rządową na konkretną częstotliwość do wypuszczenia w ten eter. Niby tego eteru nie ma, ale bez licencji się obyć nie może, prawda? To takie troszeczkę jak, no jak podatek od światła, bym powiedział trochę, tak to brzmi. No ale słuchajcie, się udało i wielu ludzi z tego czerpie zyski, jakby wiele korporacji z tego funkcjonuje. Ja nie żyją po prostu z tego, że to jest w ten sposób, tak coś mi się wydaje. No ale wróćmy do teorii atmosfery, do kolejnych bardzo ciekawych kwestii z tym związanych. No, kolejną ciekawą taką, myślę, kwestią jest z tym związaną jest kwestia podróżowania w kosmosie. To jest w ogóle dosyć egzotyczna sprawa, bo się okazuje, że w naszym mózgu jest, no właśnie, żeby dojść do kosmosu trzeba przez ludzki mózg, przez środek. Znajduje się coś takiego, o czym czasami na pewno wielu z Was słyszało. Część być może doskonale wie. Jest kawałek magnetytu, który znajduje się w szyszynce. Kawałek po prostu kryształu magnetytu w ludzkiej głowie. On jest taki bardzo, bardzo drobny. No i ten kryształek magnetytu sobie reaguje, bo jest ich troszeczkę, znaczy jest ich więcej niż jeden, jest ich po prostu parę. Znajduje się w szyszynce. No i idealnie oddziałują na to, co odczuwamy, co się tam dzieje. Znaczy one oddziałują na pole grawitacyjne z zewnątrz, a pole grawitacyjne z zewnątrz oddziałuje w drugą stronę. No i wygląda to, że jesteśmy świadkami takiego bardzo egzotycznego zjawiska, że no, co dużo mówić, jesteśmy poniekąd, no nie wiem, kryształem, tak najprościej mówiąc. No i ten magnetyt w głowie reaguje na falę elektrograwitacyjną najzwyczajniej w świecie. Czyli jeżeli chodzimy po Ziemi, no to oczywiście odczuwamy wszelkie wibracje związane z chodzeniem po Ziemi, z częstotliwościami, rezonansami Schumana. Tak to się nazywa popularnie, czyli ludzkie szumy, które docierają do Ziemi, które Ziemia emituje. Właściwie nikt nie wie, skąd to się bierze, ale wiem, że jest, bo ciągle słyszymy to w mikrofonach, słyszymy to w urządzeniach technicznych. Po prostu wiemy, że jest, ale nikt nie wie skąd. Po prostu tak jest. No i ten kawałek magnetytu to jest po prostu taki, no jakby dwa magnesy w naszej głowie, które się przyciągają i odpychają. Jeżeli stoimy na Ziemi, to te magnesy działają w taki jakiś sposób, że się przyciągają mocniej na przykład, a jeżeli się oddalimy od Ziemi, to one się przyciągają słabiej, bo dzięki Ziemi to pole się zagęszcza, jest bardziej intensywne i coś tam się innego dzieje. A jak się oddalimy od niej, to te pole troszkę maleje, no i jak zmaleje to pole, to ten magnetyt w głowie troszkę inaczej działa i zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Jest to związane z pracą naszego mózgu, a miejscem, w którym się wszystko dzieje, jest szyszynka. No i ta szyszynka powoduje, o czym wielu z nas doskonale wie, produkcję DMT w głowie i stany wizyjne. No i się okazuje, że opuszczając niejako częstotliwość pracy Ziemi, opuszczając te pole grawitacyjne, trafiamy do innego wymiaru i to nie tylko dosłownie, w sensie przenosimy się troszeczkę wyżej o te parę dziesiąt tysięcy metrów, tylko w naszej głowie przenosimy się w inne miejsce. To odkrycie w ogóle jest związane z podróżami w kosmos, bo się okazało, że no nie można za bardzo wysłać człowieka bez przeszkolenia w kosmos, ani takiego zwykłego pilota, bo w kosmosie ponoć, słuchajcie, to jest kolejna spekulacja dzisiejszego wieczora, no ale co by nie było, gdyby nie było smakowitych spekulacji dzisiaj. No i z tą smakowitą spekulacją jest zachowanie kosmonautów w kosmosie, słuchajcie. Jest taka opowieść, nie wiem, czy jest to prawda, nie znam ani jednego kosmonauty, w życiu żadnego nie spotkałem, widziałem tylko na zdjęciach. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was zna jakiegoś kosmonautę, to niech się go zapyta. Ale dotarłem do bardzo ciekawych informacji, które mówią o tym, że ci ludzie są specjalnie szkoleni w taki, a nie inny sposób. Nie po to, że tam jest tak bardzo ekstremalnie, w sensie jest zimno, chłodno, przypomina to czołganie się po bagnie przez 24 godziny, poprzez pole minowe w zasiekach, podczas wystrzałów, albo przeżycie na pustyni przez 5 lat bez kropli wody. Nic z tych rzeczy absolutnie. Żadnego survivalu. Chodzi o to, co się dzieje w naszej głowie. Generalnie jak opuszczamy planetę Ziemia, to z tego, co no, mówią niektóre zapiski, kosmonauci tracą głowę i to w sensie dosłownym. Troszeczkę jakby wrzucili, no można powiedzieć, kwasa, tak najzwyczajniej w świecie. Troszeczkę dawka LSD w głowę. No i zaczynają się problemy, no bo oczywiście tam trzeba robić eksperymenty, trzeba dowodzić tym statkiem, trzeba robić jakieś procedury, trzeba w pewnym momencie włączyć, żeby z powrotem wlecieć na orbitę Ziemi i wylądować. No generalnie trzeba dotknąć kilka przycisków na ścianie, trzeba pomachać rękami, nogami troszeczkę, trzeba coś tam wykonać, żeby przetrwać tą sytuację, żeby ją przeżyć, bo jeśli się w małej kawałce, znaczy w małej kulce takiej, kawałku stali w ogóle gdzieś w kosmosie, na orbicie Ziemi, nie wiadomo gdzie, do domu jest daleko. No i największym problemem jest to, jak się po prostu ogarnąć z tym powrotem. Bo automatycznie jak się, że tak powiem, pozbawiamy kontaktu z Ziemią, to zaczynamy tripować, zaczynają się wizje. Była historia, o której kolega mi opowiadał, nie wiem na ile jest to prawdziwa historia, na ile nie. Nie zapamiętałem źródeł, słuchajcie, jak dorwę jakieś źródła, to podrzucę przy okazji. No ale historia mówi o facecie, który został wystrzelony w jakiejś specjalnej misji przez Armię Stanów Zjednoczonych. jednym z kosmonautów, który no, doznał takiego objawienia na orbicie, że zaprzestał robienia jakichkolwiek eksperymentów, przykleił się na stałe do wizjera, do okna w swoim promie kosmicznym i był po prostu zachwycony obserwowaniem Ziemi. Odmówił wykonywania eksperymentów naukowych, wykonał zdaje się jakiś tam jeden eksperyment z balonikiem, czy coś w tym stylu, natomiast odmówił całej reszty, po prostu zjadał swoje posiłki, które mu tam maszyna wydawała, czy jakoś tak, które miał na przetrwanie, i kontemplował piękno planety Ziemia, oglądając ją przez kokpit swojego statku kosmicznego, lecącego dookoła naszej planety. I tak oto chłopak sobie spędził cały czas na orbicie. Następnie się okazało, że musi się jakoś zorganizować, bo ma takie resztki paliwa, na których musi wrócić na Ziemię. No i tam szczęśliwie się udało mu wrócić na Ziemię, przywołać go do ładu i porządku. No i nie jest to jakiś taki wyjątkowa, nie jest to taka wyjątkowa opowieść, bo jeżeli się przyjrzymy na cykle szkolenia kosmonautów, no są takie klasyczne teamy. Dlatego, no takie jest moje podejrzenie, dlatego wysyła się grupy ludzi, a niezbyt chętnie pojedynczych kosmonautów, bo pojedynczy koleżka no, może po prostu w pewnym momencie odmówić wykonywania eksperymentów, odmówić wykonywania rozkazów. No ten kosmos może go tak pochłonąć, że się pozapomina w tym wszystkim, a jak się wysyła grupę, to jeden patrzy na drugiego i jeden kontroluje drugiego. I jest większa szansa, że we właściwym momencie nacisną obydwaj ten sam przycisk i że rakieta otworzy skrzynkę, skrzynka wleci w kosmos, z tej skrzynki wleci satelita i ten satelita zacznie nadawać jakieś informacje dookoła Ziemi i wszyscy poczują się szczęśliwi. I tak to będzie wyglądało. Się okazuje, że no, największym problemem tych kosmonautów w kosmosie jest to właśnie jak się ogarnąć, bo ponoć tracą głowę kompletnie niczym ludzie po LSD. Tak to tak słyszałem, słuchajcie. Jak jest, do końca nie wiem. Sam chętnie mi się przeleciał w kosmos i to sprawdził, bo brzmi to naprawdę bardzo fajnie jak dla mnie. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Słuchajcie, śmiało możecie dzwonić radionafali.com. Ja dzisiaj rozważam taką w ogóle teorię atmosfery, którą jakiś czas temu słyszałem. To jest naprawdę bardzo intrygująca, fascynująca i okazuje się, że jak na ironię można do tej teorii podpiąć bardzo dużo, no nie wiem, anomalii naukowych, no, dziwnych odkryć, które bardzo ciężko wyjaśnić, i to jest jedyne miejsce, gdzie te teorie się właściwie w jakiś tam w miarę sensowny sposób wyjaśniają, uzupełniają. I oczywiście ich tu nie będę wszystkich uzupełniał, wyjaśniał od początku do końca, to już zostawię każdemu z osobna, żeby każdy mógł sobie coś tam pomyśleć w głowie i sobie samemu przeprowadzić jakiś proces myślowy i sobie poskładać to do kupy, być może wymyślić własną teorię, która obali teorię atmosfery. Kto wie. No, czemu nie, słuchajcie, od tego mamy głowy, żebyśmy je gimnastykowali troszeczkę. No, a ja wracam do tej teorii atmosfery i spraw z tym związanych, słuchajcie, bo tu jest kolejna sprawa związana z UFO, czyli z dziwnymi zjawiskami na niebie, które właściwie się pojawiały i znikają, nie wiadomo, co z tym wszystkim chodzi. Jest równie dobrze, można powiedzieć, jest milion teorii, jak i właściwie żadnej sensownej. Właściwie nie wiadomo, co chodzi, bo nikt z nas nie złapał żadnego kosmity, w sensie za rękę nie przyprowadził do domu, nie powiedział mama, tata, sąsiedzi, albo słuchaj żono, albo słuchaj sąsiad, albo coś tam jeszcze. No, ja przynajmniej nigdy nie zrobiłem takiego numeru z kosmitą, nigdy nie spotkałem tak ogowo-koszarego. Natomiast ilość teorii, które słyszałem na temat, czym są latające spotki, skąd to się wszystko bierze, o czym to wszystko jest, jest wręcz, no nie wiem, nie jestem w stanie tego po prostu policzyć, mówiąc szczerze. Ale o ile nie jestem w stanie policzyć, to oczywiście w teorii atmosfery UFO też znajduje swoje miejsce i też można to tam włożyć i też jak się okazuje ma jakiś tam swój kontekst i być może jest to coś, co właśnie tak funkcjonuje. Słuchajcie, bo jeżeli ta teoria atmosfery ma rację i następuje takie i my żyjemy w takim żelu, który ma tam swoją po prostu, jak to mówią, gęstość, niektórzy, bardzo ładne słowo. Bo ostatnio polubiłem używać, absolutnie. No to oprócz naszej gęstości może istnieć coś innego jeszcze w tym żelu. Jakaś inna moc. To jest trochę jak z tymi magnesami. Ja to bardzo lubię ten przykład, jak się ma słabość do magnesów. Że to jest tak, że człowiek widzi magnes jeden i widzi magnes drugi. A pomiędzy magnesami nie ma nic. A się odpychają. A tam nic nie ma, a one się cały czas spychają, a jak się odwróci, to one się przyciągają, chociaż ani kolor tego stołu, na którym są te magnesy, się nie zmienił, ani te magnesy się nie zmieniły, ani nic się nie zmieniło, właściwie poza tym, że odwróciliśmy je drugą stroną i nagle nastąpiło odwrotne zjawisko, ale my oczywiście nic nie widzimy, my widzimy tylko zjawisko, tylko efekt tego, co się dzieje. No i ta teoria właściwie mówi o tym, że to co widzimy, to jest taki efekt tego, co się dzieje, że po prostu moc jest na zewnątrz nas, ona stwarza cały świat dookoła, tak zwyczajnie. Taka bardzo prosta historia, jakby nie ma tu zbyt wiele, znaczy można to tłumaczyć w wiele naukowych sposobów, ale tak naprawdę najprostszą metodą złapania tego jest po prostu potraktowanie tego bardzo naturalnie, na zasadzie oto jest wodospad, woda na górze ma większy potencjał elektryczny, a na dole ma mniejszy, albo odwrotnie, zależy od jakości wody. Jajko ma inne napięcie elektryczne na górze, inne na dole. Las rośnie spontanicznie dokładnie w tym samym momencie. Grzyby, kiedy zarodniki grzybów dorastają, dokładnie dorastają w tym samym momencie. Jaki kwantowy efekt. Ptaki skręcają w tym samym momencie. Się okazuje, że jakby natura, nie używając żadnych mądrych naukowych słów, nie używając żadnych skomplikowanych eksperymentów polegających na przelewaniu czegoś z bardzo kanciastej fiolki do bardzo okrągłej fiolki i próbie wysadzenia tego wszystkiego w powietrze, dokładnie opowiada tą samą historię o tym, że to jest wszystko takie bardzo proste. Takie no wręcz... Będzie już tak trywialnie proste, że aż głupio po prostu o tym mówić. No bo co tu powiedzieć, to można tylko usiąść i tak się patrzeć. Nikola Tesla był takim ciekawym egzemplarzem, on dokładnie tak traktował rzeczywistość, mówił, że to jest dokładnie tak jak w naturze i właściwie wystarczy się przyjrzeć naturze jak działa i właściwie mamy gotowe rozwiązanie. Kiedy się, że tak powiem, zatrudnił do Edisona, żeby mu tam pomóc, i rozwiązać problem z silnikiem elektrycznym, który ciągle strzelał, ciągle wylatywał w powietrze, właściwie generatorem elektrycznym, bo Edison skonstruował ten swój generator, ale ten generator się ciągle palił i non-stop na Manhattanie zdarzały się pożary i właściwie no, Edison tracił biznes, i to dosyć mocno tracił biznes, na co Tesla się pojawił w biurze i właściwie wymyślił, jak ten silnik elektryczny zmontować. Legenda, która o tym mówi, mówi tak. Tesla wziął zlecenie od Edisona na to, że zrobi działający, nieiskrzący silnik elektryczny, który nie będzie się palił, nie będzie strzelał iskrami, nie będzie płoszył koni na rogatkach miast i nie będzie podpalał domów, pod którymi jest używany. No i to obiecał Edisonowi, obiecał prawdopodobnie sobie, no i zniknął z firmy na 2 tygodnie. Siedział sobie gdzieś na ławce w Nowym Jorku i obserwował zachód słońca. Właściwie nie robił żadnych notatek, tylko po prostu obserwował zachód słońca i po jakimś tam czasie wrócił do deski kreślarskiej, czy jakoś tak. Koniec końców przyniósł Edisonowi gotowe rozwiązanie. Obserwując słońce, stwierdził, że no silnik elektryczny, tak samo jak słońce kręci się dookoła Ziemi, właściwie z naszej perspektywy, tudzież Ziemia dookoła słońca. Zależy, z której strony spojrzymy na sprawy, prawda? No to jeżeli jedno się skręci względem drugiego i tak to działa, to żeby ten silnik nie wybuchał, nie iskrzył, nie wylatywał w powietrze od nadmiaru tego, co się tam dzieje, to wystarczy tym silnikiem po prostu zakręcić, tak jak się kręcą planety dookoła siebie i sprawa będzie załatwiona. No i umieścił magnesy na takim okrągłym czpieniu, no i zakręcił tymi magnesami, no i się okazało, że sprawa jest rozwiązana i wszyscy do dzisiaj, a mamy 2014 rok, we wszystkich naszych laptopach, we wszystkich naszych komputerach, we wszystkich urządzeniach mechanicznych, gdziekolwiek znajduje się silnik elektryczny, używamy dokładnie tego rozwiązania. Słuchajcie, facet, który na to wpadł, nie wpadł na to, że on tu napisze wzór, on tu przeprowadzi proces badawczy, on tu, kurczę, skoryguje dane A, B, masę z prawej, z lewej, przeliczy wzorami. Nie, nic z tych rzeczy. Koleś usiadł na ławce i patrzył na słońce. Tak zwyczajnie. Po czym stwierdził, że słońce się kręci, to on też zakręci silnikiem. Tak po prostu wszystko w naturze. Tak zwyczajnie. I z tym UFO, bo tak ja tak zacząłem UFO, a tak o tym Tesli w ogóle gdzieś zniknąłem. Słuchajcie, z tym UFO jest troszeczkę tak, że no jak coś istnieje w jednej częstotliwości, to jak będzie jakiś skok napięcia, to może w tym skoku napięcia zobaczymy coś. To jest jak chodzenie po schodach. Jak człowiek chodzi po piętrze, to jest równo i człowiek nawet nie widzi, że idzie lekko pod górę albo lekko w dół. Po prostu idzie po płaskiej podłodze. A jak jest schodek i człowiek wchodzi na piętro wyżej, to już jest różnica, trzeba pochylać schody. No i Tesla stwierdził, że właśnie to ten moment, kiedy człowiek przysłowiowo pokonuje schody, to jest ta różnica potencjałów, że czasami może być tak, że wszyscy mieszkamy z różnymi gęstościami jakby w jednym budynku, który ma wiele pięter, a energia się manifestuje w miejscach, które my nazywamy schodami, czyli tam, gdzie przechodzi się z jednego stanu energii do drugiego stanu energii, jeżeli się po prostu zakręci jednym kawałkiem magnesu i drugim. To się właściwie otrzymuje taką sytuację gdzieś się pomiędzy tymi właściwie stanami energii. Tak zwyczajnie, tak po prostu. No jest taka teoria, że właśnie moment, kiedy widzimy niezbadany, nieznany, niewyjaśnione obiekty latające na niebie, o których istnieniu i pochodzeniu nie mam dlatego pojęcia, bierze się dokładnie stąd, że coś tam się tak załamuje na niebie, że przez moment, to trochę jak taka wirtualna telewizja, trochę jakby widzimy hologram z innej rzeczywistości, który prześwituje przez tą cienką warstwę, którą produkują nasze umysły, umysły wszystkich istot żywych, tworząc tą rzeczywistość, żeby się przypadkiem nie rozpadli na kawałki. No taka szalona teoria atmosfery, słuchajcie, która no tak elegancko potrafi, no nie wiem, czy szczęśliwie mniej lub bardziej złożyć to wszystko do kupy, no ale no tak intrygująco, bo to wiele rzeczy można wrzucić do kupy i się okazuje, że one się tu tak całkiem trzymają. Całkiem, no, rzeźko bym powiedział. Słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł na to, jeżeli macie jakieś własne refleksje, śmiało dzwońcie, słuchajcie, miejsce wolne na wasze refleksje. Ruszcie głową i dzwońcie. radionafali.com. Śmiało zapraszam, tak jest nasz adres na Skype'ie. A tymczasem, borym lasem, bo już tak gadam do mikrofonu, już przestało chrzęszczeć, przestało szumieć. Ja się chyba rozgadałem po tym wszystkim. Miałem lekką tremę z tymi chrzęstami mikrofonu, bo zawsze człowiek się tak głupio czuje, jak coś mówi, a tu się coś dzieje i kurczę, tak czuję, że nie ogarniam. A Alberta ogarniam, a mikrofonu nie ogarniam. Taka historia, prawda? Jesteśmy z powrotem. Radio na fali, hiperprzestrzeń transmitowana w Radiu Paranormalnie. Mamy już pierwszy telefon, słuchajcie. Proszę ściszyć Skype'a, znaczy nie Skype'a, tylko radio wyłączyć. Halo?
Proszę ściszyć Skype'a.
No właśnie. Znaczy nie Skype, tylko wyłączyć.
No to już nacisnąłem to, tak?
Okej. Musisz wyłączyć po prostu radio, żeby nie było żadnego pogłosu i przez Skype'a normalnie mówić. To wszystko. Już?
Tak. A, słuchaj, takie pytanie.
No właśnie. Także witam już normalnie, bez pogłosu.
Przecież trzeba się powitać jeszcze. Dzień dobry, kochanku. Powiedz mi, ty wiesz, co to jest AK-47?
No to jest karabin maszynowy.
Widzisz, a ja to palę.
Też. No to bardzo dobrze, to bardzo dobrze.
I to jest właśnie ta cała różnica w tym wszystkim.
No dobra, to teraz jak tą różnicę wyjaśnić, żebyśmy wszyscy skumali, o co chodzi?
O co chodzi? Rzecz jest bardzo prosta. Chłopaki na Jamajce wpadli na pomysł, jak nazwiemy nową roślinkę. Jaka jest najbardziej znana broń na całym świecie? No, taki karabin ruski AK-47, to wszędzie pokazują, nie?
No.
Mówi, to wiecie co? Ta roślinka jest zajebista. My ją tak nazwiemy.
A to wiesz, to już takich nazw tam roślina, jak wchodzisz do takiego porządnego coffee shopu, tam nazw jest tyle, że już są tak bardzo... No jest Uzi na przykład, nie wiem, czy znasz taki materiał, który się nazywa Uzi. A ja tu witam NTNS, Roba, witam serdecznie.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja jestem producentem takiej rośliny jednej. Ma opatentowana jest, tak? AK-47? Czy jakoś tak?
Patent na to?
Nie, cześć, słuchaj, tak sobie żartujemy troszeczkę, bo my tu żeśmy tak sobie się umówili z kolegą, że zrobimy ci taki mały ten speech, tak, śmieszny.
Dobra.
Słuchaj...
gdzie jestem w ogóle?
Chłopaki, ogarnijcie się po prostu.
Dlaczego mam się ogarnąć?
Jakbyś dostał taki serio za K-47, normalnie po umyśle, to...
I don't know, man. Ja rozmawiam z Albertem Hoffmanem czasami, tak? Wszystko działa, jest okej. Okay. Słuchajcie, wracajmy do tematu, bo ja sobie chciałem, dzisiaj tak po prostu dywaguję, tak dla niektórych być może szalonej teorii atmosfery, że to my robimy to wszystko.
My jesteśmy tylko w teraz i w 3 sekundy masz zmieścić całą opowieść, o czym dzisiaj gadamy.
No way.
No jak no way? O co chodzi? O co kaman? Dawaj.
Słuchaj, człowieku, nie będę tego robił. To jest po prostu historyjka, o której już opowiadam. Panowie, gdzie wyście byli? O co w ogóle chodzi?
Ja byłem w kiblu, ale mam numerek zajebisty.
No dobra, panowie. Nie wiem, co z wami zrobić. Nie wiem po prostu, co z wami zrobić. Bo ja tu się rozgadałem na ten temat, który mi tak chodzi po głowie, No i kurczę, i tak się rozgadałem na ten temat, jak się zarzuciłem, że tak powiem, w ten temat i tak głową zupełnie w innym miejscu.
My tu za K47, ty Zuzi, jakoś to będzie, nie?
No nie wiem, ja nawet nie Zuzi, słuchajcie, ja o tej teorii atmosfery.
No to się zmieściłeś w te 3 sekundy, o to chodziło, człowieka.
No to trzeba tak było mówić, ty. Teoria atmosfery, jesteśmy w temacie, nie?
No dobra, to jak jest wasza jak jest wasz koncept na to, jeżeli macie jakiś?
No, to musisz sobie wymyśleć, że jest przede wszystkim.
I don't know, po prostu się pytam, zaczynam od pytania.
No to ja ci mówię, że pierwsze, co musisz stworzyć, to w ogóle pomysł, że jest coś takiego jak atmosfera. A dopiero później się rodzą następne pomysły. No, musisz przyjąć w ogóle taki koncept, że jest coś takiego jak atmosfera, w której żyjesz.
No dobrze.
No i dopiero później tworzysz następne koncepty tej atmosfery.
No
że ona ma być taka, sraka, ma mieć jakiś skład chemiczny.
Ale ja nie o tym, ja nie o tym, ja to zupełnie nie o tym, proszę pana. Ja o tym, że jest taka teoria, która mówi, że wszystkie istoty żywe, tak po prostu swoim, jak to się ładnie z angielskiego mówi, spirit, czyli duchem, tworzą tak naprawdę atmosferę. No atmosferę to takie może zbyt ogólne słowo, a może właśnie dlatego doskonałe, że ogólne, aby tworzymy całą tą biosferę, że gdyby tak nagle przenieść nas wszystkich żywych, razem z robakami i ze wszystkim całym dobrobytem na Marsa, to nagle by się okazało, że na Marsie też by powstało pewnie jakieś życie. Tak nagle.
Nie było?
I don't know. No teraz to nie wiem. Nie było mnie tam dawno, także nie wiem, proszę pana.
Ja jestem zmylony, bo jak atmosfera, to atmosfera. Na Marsie też można przyjąć najpierw koncept, że jest tam jakaś atmosfera. Je?
Ale ja nie o tym, ja absolutnie nie o tym, proszę pana, ja o czymś zupełnie innym.
No właśnie, no mówię, dlatego mnie zmyliłeś, bo ty o czym innym, a ja myślałem, że o tym.
No nie, dlatego ja się pytam o tą atmosferę, o tym, że my stwarzamy tą rzeczywistość. Się generalnie w domyśle, że jeżeli sobie zrobimy krzywdę i się powybijamy na przykład, albo część z nas zniknie z tej planety, w jakiś taki dziwny sposób, zupełnie niepotrzebny, to tracimy część tej witalnej siły planety, którą tak naprawdę wszyscy budujemy. I to jest jedna z takich mądrości starożytnych, które stoją za tą całą teorią. I nie tylko, bo to być może, ja to przedstawiam jako teorię, no ale tak po drodze przedstawiam, rzucam różne takie ciekawostki ze świata, jak to się mówi, frontier science, czyli takie pogranicze nauki, niewyjaśnione dzikie eksperymenty, które się nazywa anomaliami, a które potwierdzają istnienie właśnie troszeczkę innej struktury na rzeczywistość niż na przykład oferują nam podręczniki szkolne, bym powiedział, albo uniwersyteckie.
No, ja się zgubiłem już po tej serii z Uzi i stwierdziłem, że tu chyba Robert może zająć głos w tym temacie, bo ja totalnie już zagubiony teraz jestem, a może Robert się znajduje.
No cóż, ja chyba jestem akurat tak, bo jestem jak dzisiaj w takim spirit, tak a propos, jestem po takim spotkaniu, takim, no to się nazywa tak, że jakby to nazwać, tak? Niektórzy mówią to warsztat, jeszcze nie.
No dobra, byłeś na warsztatach, to się tak nazywa wszędzie na świecie.
Tak, no. No i byłem u nikogo innego, jak u pani Renaty Engel Jasnowic.
No ja nie znam, to tak, że...
A no właśnie.
No ale no. Byłeś po prostu jasnowidza na takim...
To jest takie też troszeczkę, to jest taka nazwa, tak? Ja byłem u osoby, która... Znaczy tak, byłem z nią wczoraj w Stonehenge i ta osoba stanęła przed tymi kamyszkami i opowiedziała skąd... i po co, i dlaczego to stoi dzisiaj, i kto to zrobił, i tak dalej, ale to opublikuję u siebie tam za jakiś czas. Natomiast byłem u niej, grupa 11 osób, razem, że tak powiem, z panią Renatą.
No dobra, no ale do celu.
No do celu, no właśnie, no i cel jest jeden, prosty, że żyjemy w Matrixie. Kreujemy sobie ten świat, tak? Żyjemy po prostu, przychodzimy sobie tutaj co jakiś czas.
Sorry, ja jestem w awatarze. Wy se siedźcie w Matrixie jak chcecie, ja se polatam w awatarze.
No dobra.
Tam są fajniejsze bajki, mówię wam.
I wracajmy do tego Matrixa. Panowie, naprawdę jakiś poważny problem z tym, żebyśmy byli na jednej stronie w tej samej książce.
Jest jeszcze jedno pytanie, czy naprawdę...
Słuchajcie, ale to jest, słuchajcie, ja proponuję dodatkową chmurę, bo po prostu, bo gdzieś wybiegacie z tego pola morfogenetycznego, panowie. Gdzieś za mało tego było, proszę dobić tam i nie mieszać z piwem przede wszystkim.
Co?
Wtedy działa normalnie.
Ja po piwo to bym musiał 6 kilometrów iść.
I dobrze. Ale wracajmy zaś do tematu, bo ja chcę tutaj spenetrować no, ten temacik, panowie. Tak, to wszystko.
Czyli tak uważasz, jest, że to jest twój program?
No nie tak, wiem, no wiesz.
Mości, że ty chcesz to penetrować.
Być może to jest program kogoś, kto opowiedział ci o tym programie, że ty musisz traktować wszystko jako program. Być może jest to część naturalnej struktury świata, którą obserwujemy, wiesz, idąc do lasu.
To jest wirtualna.
No, jest, czy wirtualna, tak, czy nie, tu jest...
Ty jesteś tym agentem Smithem w tym wszystkim.
Agencie Smithie, my cię tu mamy. Agent 37.
No to ja proszę się rozpędzić panów wirtualnych, proszę się tak rozpędzić, jak widzicie przed sobą ścianę, to tak weźcie tak na 3 metry od tej ściany, tak się rozpędźcie i tak głową. I wtedy będziemy rozmawiać na zasadzie wirtualnego świata, bo to jest taki... Dokładnie. Wtedy się okaże, jak bardzo wirtualny jest ten świat. To jest taki zawsze dobra odpowiedź na to pytanie. Dlatego ja chciałem porozważać troszkę o tym, co jest na styku tych dwóch światów, bo myślę, że jakby esencja z tego nie jest ani w byciu kompletnie out i udawanie, że się już teraz nie jest i pałowaniu się tym, że jesteśmy wszyscy Matrixem i tak dalej, bo to jasne, ale nie w tym momencie. Tu jesteśmy tu i teraz i to jest, tak, i jest to pewien wektor energii, który można wykorzystać, żebyśmy wszyscy mieli dobrze i o tym jest cały czas mowa.
Jest jeden problem, że to nie są tylko dwa światy.
No.
Właśnie.
Słuchaj, może być ich dowolna ilość, to jest kwestia, no to o czym ja mówię, to nazwałem to po prostu dwa jakby takie stany skupienia, rozumiesz, jakby nie wiesz, nie wiem o czym było na tych szkoleniach, także wiesz.
No dowiesz się.
No, to już inna sprawa.
Nie podbiłeś, kurwa, pieczątki? I teraz masz żal o to, że nie poszedłeś na to szkolenie i pieczątki nie masz, no daj spokój. Do dyplomu. Ze zdjęcie.
Ten język taki, jakby to nazwać, nie szekspirowski, tak mówiąc takim akcentem, nie szekspirowski.
Stonehenge bez Szekspira, ale gadasz.
Nie, ale wiesz co, to nie ma znaczenia, gdzie jesteś i jest chyba ważniejsze to, co robisz, tak mnie się wydaje, bo jesteśmy właśnie tu i teraz, tak, bo to jest istota.
No. I robisz nic.
Są różne szkoły, tak? Tych szkół jest nieskończona ilość, tak jak nieskończona ilość jest teorii, tak? I generalnie problem polega na tym, żebyśmy tak właśnie, jeśli chodzi, bo jesteśmy tu w tym świecie, tam ta materia, tak? No. Jak się rozpędzisz i faktycznie walniesz głową o ten mur jak jeden agent, tak? FBI, tak?
No, słuchaj, to nie jak pijem z materii. To nie jak pijem z materii.
Znaczy, to nie jest kpienie z bakterii, tak? Czyli z materii oczywiście. Kwestia polega na tym, że tak jak Tomek mówi o tym, że musimy się dogadać, ale pytanie jest, kto my? Czy ktoś tutaj jednak nie wchodzi w tą... Znaczy generalnie wszyscy wchodzimy tutaj i ktoś tu w tym kociołku tak miesza, tak? A my próbujemy robić, a kurczę, to teraz tak. No,
ale są jeszcze jacyś inni, nie?
Znaczy tak, generalnie problem polega, jest jeszcze jeden problem. Pytanie, kto tutaj jest?
No, słuchajcie, chciałem pogadać, tak naprawdę chciałem zakończyć, bo też powoli zmierzamy do końca, chciałem zakończyć taką troszkę puentą na temat jakby tematu, na którym jest, o którym jest właściwie hiperprzestrzeń, czy jakby podsumować to troszeczkę jakby kwestię tego, że nauka się boi wypuszczać w pewne miejsca, a jest kilka koncepcji, które właściwie bardzo równo układają się dokładnie na tej samej drodze, można powiedzieć, czyli de facto mówiąc, mamy taki poważny zaczyn tego, że to się wszystko składa do kupy, wszystko się idealnie wyjaśnia. Oczywiście wyjaśnia się w zupełnie inny sposób i zupełnie inną metodą niż taka standardowa nauka i że to jest taki szklany sufit współczesnej nauki, bo tym szklanym sufitem jest po prostu natura. Kwestia obserwacji natury. To jest coś, czego się boimy przeskoczyć, dlatego montujemy takie dziwne, skomplikowane maszyny, drony i tak dalej, bo
No to jest ten taki szklany sufit, który, bo jak go przeskoczymy, no to w tym momencie będziemy musieli odkorkować tą gigantyczną butelkę z ginem właściwie. I te, w tej butelce jest i wolna energia, w tej butelce jest praktycznie zupełnie inny świat, świat, którego nikt się jeszcze nie spodziewa. No poza być może paroma osobami, które wiedzą, zdają sobie sprawę z konsekwencji tych wszystkich zdarzeń, które nastąpią po sobie, kiedy ten szklany sufit współczesnej nauki runie.
Ale to się nie zgodzę troszeczkę, bo natura była przed nami, tak?
Natura jest cały czas, jesteśmy częścią natury, jesteśmy organiczną, zdejmij gacie, człowieku.
Dobra, okej. Okay.
Rozumiesz.
On nie ma gaci.
Zacznijmy już?
Że nie ma gaci.
My tu przybyliśmy bez gaci, tak? Że byłeś bez gaci. Gacie dopiero założyłeś.
Otóż to.
Jak się urodziłeś, tak?
Otóż to, ale eter tu już istniał, ale organ tu już istniał, ale przechodziliśmy przez fazę biona. To jest jakiś wspólny mianownik, jakiś wspólny wektor energii. Jak się okazuje, znaczy taka jest moja koncepcja, zresztą nie jestem oryginalny naprawdę tutaj, bo to jest ta historia związana z tą teorią atmosfery, że ten, że jeżeli zaczniemy szanować, jakby nam szanować, to może nie jest zbyt dobre słowo, ale zaczniemy się ogarniać z tym wektorem energii, to trafimy na właściwy rezonans, tak, że już nie będziemy się wytłukiwać po drodze, jakby, że będzie wygodniej bardziej niż mniej. Tak zwyczajnie, bo to już ten czas. I że to jakby to jest ten kierunek, żeby ten szklany sufit jakby usunąć. Taki koncept.
Znaczy nie, ja myślę, że szklany sufit to buduje sobie kolejne pokolenie, które tu przychodzi i bawi się w tą grę, bo tak naprawdę to jest gra.
Czekaj, ale to już znaczy, że jest koniec, będzie i dźwięk, czy jak? Bo ja zostałem znowu przy tym Uzi, nie? Jakoś tak.
Jamonie, nie wiem, co stało zrobić, człowieku. Nie wiem.
Czy kontrowersja jest taka...
Ja mam tylko AK-47. Sorry, może słabiej.
Ja, Rob, jeżeli możesz powtórzyć, bo ja nic nie słyszałem po prostu.
No to przychodzi tu taki jakiś tam z poza naszego wszechświata i próbuje nam budować materię z Uzi, tak? No ja mam kałacha, także go walnę za chwilę.
Nie, I don't know, guys. Ja to w ogóle zupełnie nie sprawię. Tak się chciałem zastanowić, bo dla mnie ciekawe są konsekwencje tego usunięcia właśnie szklanego sufitu. Tego, w jaki sposób na przykład w ogóle zagadnienie free energy troszkę zmieni świat. I to nie zmieni świat od strony technologicznej, bo to jest dosyć łatwe do przewidzenia. Ale jaki to daje fajny jakby taki grip, taki uchwyt dla intelektualnej strony. To jest jakby zupełnie inny świat, taki świat naprawdę, w którym umysł troszeczkę inaczej oddycha. Jakby świat, w którym ta energia niewidoczna prawdopodobnie dla niektórych absolutnie istniejąca, to już kwestia sam indywidualnie, w jaki sposób to będzie transformowało nas samych. To jest intrygujące, bo na razie odbijamy się, jakby doszliśmy do sytuacji, gdzie właściwie już nie ma gdzie wsadzić po prostu czegokolwiek, jeżeli chodzi o naukę. To troszkę, ja zawsze żartuję, że o ile Żydzi jeszcze ortodoksyjni mają tą swoją ścianę, w którą mogą wstawić sobie papierki, to współczesna nauka nie ma już niczego. Jest po prostu gładka, szklana tafla, szkła.
Ty, ale i oni walą głową w tą ścianę też.
No.
Tak sobie przypomniałem. A i oni mają Uzi, tak, to oni. Tak. Dobrze trafiłeś.
No dobra, panowie, to ja was rozłączam i kończę hiperprzestrzeń. Tyle. Państwa.
Co robić?
Dokładnie.
Strach się bać.
Dokładnie.
Oni mają łzy.
Kogo pytanie jest? Znaczy tak, ja bym jeszcze tutaj troszeczkę podyskutował, ale chyba...
To ja zapraszam na jakąś taką ostatnie minuty hiperprzestrzeni, zapraszam na taką puentującą formę bardziej.
To słuchaj, ja myślę, że właśnie to 3D, które tutaj sobie tam żyjemy, tak? I to jest właśnie to, że wszystkim się wydaje, że to jest właśnie ten świat, ci FED tu rządzi, kosmici tu rządzą, a tak naprawdę to... Tak, no słuchajcie, no nie ma żartów, słuchajcie, kosmici tu rządzą. Ale tak ważnie, Grzesiu, uspokój się na chwilę.
Ja myślę, że ty wiesz, ja mam taką refleksję, że ta szklana ściana, tak naprawdę szklany sufit tej nauki jest sposób w naszych głowach. To nie jest kwestia organizacji, tylko to jest po prostu kwestia w naszych głowach. To jest kwestia tego, jak my sobie dobierzemy ten abstrakt.
Tak naprawdę, wiesz, Tomek, nie myślisz, że my tu przychodzimy po to, żeby się zabawić?
I don't know. To jest myślę, indywidualne odczucie. Wiesz. Okay,
bo my przyszliśmy tutaj, ale tam można pójść jeszcze tam i tam jeszcze tam, nie? Ale tych... Mnie nurtuje jedna rzecz. Jest jakaś rzecz, która stworzyła to, tak? Mówimy tam, niektórzy mówią Bóg, niektórzy mówią Universe, niektórzy mówią... też jest kwestia pola morfogenetycznego. Nie, pole morfogenetyczne jest jakby takim nośnikiem, tak, tej informacji.
No ja dzisiaj bardziej o nośniku, bo nawet nie chcę się wbijać w ogóle w temat, kto, wiesz, kto był pierwszy, czy jajko, czy kura. Właśnie, bo to jest chyba, bo to jest troszkę taka dyskusja, czy
pytanie,
wiesz.
Powiem, to jest złe pytanie, bo my jesteśmy w 3D i mamy te ograniczenia, tak, mamy jakieś tam ileś tam tych zmysłów.
A nie wiem, czy w 3D tak do końca też bym się z tym nie zgadzał, bo proponowałbym jakąś dobrą substancję psychoaktywną i nagle zobaczysz, że właśnie, czwarty wymiar, także nie ma problemu z trzema wymiarami.
Tylko mówisz o tym, że trzeba wyjść z tego. Tak?
Unlimited broadband, bym powiedział, to jest unlimited, nielimitowany broadband.
No i trzeba z tego wyjść 3D, ale słuchaj, no rodzimy się w 3D, tak, czyli... Nie urodziłeś się nagle, założyłeś te gacie i powiedziałeś, kurde, no to dobiorę grzyby teraz, albo idę po...
O, wiesz, każdy z nas ma sny, to jest produkcja DMT w głowie, także...
Sny to jest nasza część naszego życia, to się zgadzam z tobą, ale sny to...
Halo?
O ciebie. Ty śnisz, tak? Ty śnisz, budzisz się i czasem nie pamiętasz. I teraz pytanie jest tak. Nie pamiętasz, bo nie chcesz, czy nie pamiętasz, bo się tego boisz? To jest pytanie.
No ja raczej pamiętam swoje sny.
Ja wam mogę powiedzieć, to jest największa zabawa dla mnie tutaj, w tym świecie, bo sobie zdaję sprawę, że ja tu przyleciałem właśnie tych kosmitów wyszukać i powiedzieć im, no ej, znowu żeście się tu schowali. Kurwa. Oj.
Nie. Ale wiesz co, to jest...
Nieładnie. Ja was zawsze znajdę.
Tomek.
Zawsze was dopadnę, więc...
Grzesiu, nie bij już nikogo.
Tomek. Jestem, to ja.
Tomek jest taką bardzo fajną osobą.
Dziękuję. Ale się fajnie poczułem w ogóle. Nie, że mi się nie fajnie nie czuł, ale zawsze fajnie jest się poczuć fajnie, prawda? Fajna sprawa.
Ale posłuchajcie Tomka, bo Tomek zrobił ostatnio taką fajną rzecz, bo... Słuchajcie, to jest, nazwijmy to taki człowiek, który zrobi to po raz pierwszy, tak? To nie jest pionier, bo to się odbywa od początku tej zabawy, ale początku i tak nie było. Chodzi o to, że Grzesiek i Tomek tworzyli przez jakiś czas taki, połączenie takie, tak? Taki team, a teraz Grzesiek wszedł w opozycję, Tomek dzisiaj robi taki...
Powiedz, co robię.
Walnę, jak ci po prostu walnę, to...
No dobra, no powiedz, człowieku, nie spadnę z krzesła.
Nie, jak nie spadniesz z krzesła, jak już na krześle dawno nie siedzisz, bo tego krzesła nie ma, tylko to jest tylko po prostu twoja wizualizacja. Dobra, ale słuchajcie, no byłem na warsztatach, musicie mi wybaczyć.
Oj.
Ja, słuchajcie, ale, dobra, skończmy. Kończymy puentę.
Dobrze, chłopaki, że Tesla z wami nie konsultował tego silniczka elektrycznego, bo bylibyśmy głęboko w dupie, za przeproszeniem, jeżeli chodzi o wentylatory, przypadkowo w tym. A może dobrze, bo przynajmniej może nie było wentylatorów, kto wie.
Że to musi być mechaniczne, a cały czas mówisz o tym, że to jest, że tu mamy naturę. Natura od dawna daje energię z Afryki.
Daje, absolutnie, właśnie, ale...
Tego odbiornika niczego nie potrzeba po prostu. Wystarczy być tu i teraz. I to tak mi się podobało, że 3 sekundy, a ty powiedziałeś, nie ogarnę się w 3 sekundy. A za chwilę się ogarnąłeś. To mi się spodobało właśnie. I to była ta puenta, tak myślę.
No dobra. Słuchajcie, to dziękuję za puenty, panowie, rozłączam.
Szacunek do ciebie.
W ogóle audycja.
Słuchajcie, bo ja, nie mówcie przez siebie po kolei, jeszcze raz, każdy, pierw jeden, pierw drugi.
Dobra, no ja tylko chciałem się dowiedzieć, o czym była dzisiejsza audycja.
Zapomniałem.
A ja tylko powiem jedno, szacunek, Tomek, dla ciebie za to, co robisz.
Dziękuję bardzo.
Trzymaj się.
Narka, jak to mawiają w moich stronach, w kraju przodków. Pozdrawiam, słuchaczy, pozdrawiam.
Słuchajcie, no właśnie, no to czas najwyższy powiedzieć zakończyć tą hiperprzestrzeń. Słuchajcie, się porobiło na końcu, się porobiło. A ja chciałem tak jeszcze podrymałować troszkę tym właśnie szklanym suficie współczesnej nauki o tym, że to trochę tkwi w nas, że to my się podejrzewam, chyba troszeczkę jednak boimy, no nie, tak odważnie powiedziałem, boimy się kompleksowych teorii świata, boimy się, że to wszystko wląduje na jednej linii, że to będzie tak, nagle się okaże, że wszystko jest takie proste, że to takie kurde, przecież to było takie łatwe, a my się tu cały czas kopaliśmy z koniem, albo kopiemy z koniem, albo może nawet nie my, bo nam to chyba się nie chce kopać z koniem, ale jesteśmy świadkiem, uczestnikiem świata, w którym wielu kopie się z koniem i ta energia gdzieś tam nas po kątach zamiata, no bo wszyscy żyjemy w takim polu kwantowym tutaj, cokolwiek to jest, czy to jest bardziej twarde, czy miękkie i twarde, czy większe po prostu, cokolwiek to by było. Żyjemy w tym samym polu i o tym jest ta szalona teoria owej atmosfery, którą tworzymy wszyscy jako żywe istoty na świecie i że fajnie by było, jakbyśmy nie kopali się po kostkach i że jest to, być może, jeżeli ktoś jeszcze nie zrozumiał, to może dobry pomysł, żeby to złapać, pójść do lasu, przytulić się do drzewa, trochę popatrzeć na tą naturę, trochę popatrzeć na prawa rządzące tą naturą i może poczuć się po prostu częścią tej atmosfery zamiast częścią opozycji do tej atmosfery jakiejś. Jeżeli nawet robimy technologię, bo mamy ten niesamowity dar kształtowania, bycia w tym ostatnim, że tak powiem, sensorem tej dziwnej mocy, prawdopodobnie, to też kolejna, słuchajcie, z teorii, o której dzisiaj nawet nie będę wspominał, ale jest też taka teoria, że jesteśmy na samym dole i jakbyśmy chcieli tak naprawdę zrozumieć, albo być co najmniej w miarę blisko, może zrozumieć to za duże słowo tego, gdzie tak naprawdę znajdujemy się w tym całym obiegu, to byśmy musieli tą piramidę, na której czubku się zawsze rysujemy, odwrócić do góry nogami i byśmy byli takim sensorem na samym dole. Być może, słuchajcie, być może. I być może właśnie dlatego mamy ten cudowny dar kształtowania, budowania, konstruowania tych wszystkich rzeczy, tylko żeby się nauczyć troszeczkę może takiego słuchania samego siebie, słuchania natury, żeby konstruować te urządzenia, te maszyny tak, żeby nie niszczyły świata dookoła, żeby naprawdę było nice, żeby naprawdę było miło, żeby ta atmosfera była czysta, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie i więcej czasu naprawdę na po prostu robienie miłych rzeczy dla siebie nawzajem. Bo właściwie o to wszystko chodzi. Się okazuje, że jest coś takiego i słuchajcie, jest to możliwe i są technologie i zmierzamy we właściwy sposób. Tylko czasami, kurczę, boimy się chyba uwierzyć w to, że to takie proste i że to wszystko da się tak łatwo wyjaśnić. I wszystko naraz, nie po warunkach, nie pojedynczo, nie osobno, tylko tak nagle się okazuje, że wszystko znienacka właściwie w tej samej książce, na tej samej stronie, w tym samym zdaniu. Łatwe, prawda? Może tak być? Czemu nie? Słuchajcie, ja jestem za. Ja jestem za. Także dziękuję za słuchanie dzisiejszej hiperprzestrzeni. Dziękuję serdecznie sponsorom audycji. Dziękuję serdecznie tym, którzy w ogóle słuchają jej jako podcastu gdzieś, nie wiadomo gdzie. Zapraszam do ściągania wszystkich audycji z Radia na Fali. Pozdrawiam też słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje Radio na Fali, a dokładnie hiperprzestrzeń z Radia na Fali. Coś tu się zamotałem. No i tyle. Zapraszam do obydwu radiów. Głównie do Radia na Fali oczywiście. I zapraszam wszystkich na wieczorową porę. I to była dzisiejsza hiperprzestrzeń. Dziękuję bardzo za słuchanie. I tyle. I zapraszam na kolejną.